Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze-Dziewica. Przed mikrofonem ojciec Marcin. Serdecznie pozdrawiam wszystkich, którzy słuchają teraz Radio Maria. Szczególnie młodzież. Audycja z młodzieżą dla młodzieży i o młodzieży. Czas wzrastania. I witam w naszym studio takich dwóch ciekawych ludzi, ponieważ zajmują się ciekawą rzeczywistością, a tą ciekawą rzeczywistością jest sport, a oni się zajmują tą rzeczywistością. Właśnie dowiemy się, jak się zajmują, czy się czynnie też zajmują, ale na pewno teoretycznie. Mamy teoretyków wielu i wśród tych wielu jest Paweł i Szymek z redakcji sportowej Radia Maria. Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Redakcja sportowa, także studenci Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu oczywiście. Dziś taki dziwny temat, może nie dziwny, może taki podchwytliwy, może taki prosty, nie wiem jaki jeszcze, jakby to określić. No różne mogą przychodzić sformułowania do głowy, określenia. Jak połączyć sport z religią? Sport, czyli sport. To pytanie już zadaliśmy na Facebooku Czasu Wzrastania, przypomnę, Facebook Czas Wzrastania, i tam już niektórzy odpisują, jak to zrobić. Jesteśmy bardzo ciekawi, jak nam odpowiecie na to pytanie. Chodzi o słuchaczy. My natomiast trochę zajmiemy się na początku na pewno sportem. A skoro sport, no to już nie ma ani Viva Espania, nie ma Viva, no kto tam jeszcze był taki mocny.
Holandii też już nie ma.
Znaczy no trzecie miejsce, no.
Brazylii nie było w półfinale.
No nie było. No zacznijmy od tego. Co z Brazylią?
No wielkie rozczarowanie na pewno. 1-7 największa klęska w historii brazylijskiego futbolu. No tylko szkoda było tych kibiców, którzy tak płakali po tym wyniku. No ale cóż można powiedzieć, no Niemcy zagrali po prostu swój futbol, jakby na treningu byli, a Brazylijczycy, no nie wiem, nawet nie zwalałbym tego na brak Neymara czy kapitana Silva. Nie wiem, czy oni by coś pomogli, może by
a
było...
A ja bym zwalił.
Jednak?
Tak, na to.
No nie wiem, ale...
Czy ja osobiście, jak oglądałem ten mecz, nawet przed meczem, tak wiedziałem, że tych dwóch zawodników nie będzie, no to sobie pomyślałem, no to porażka. Brazylia do domu.
Ale aż taka porażka.
A no to co innego. No.
Pół godziny i po sprawie 5-0.
Ja kiedy widziałem wynik meczu, to sam nie dowierzałem temu, co się dzieje na boisku. Myśmy trochę z Wojtkiem, którego tutaj z nami nie ma, zastanawialiśmy się nad tym, czy to rzeczywiście Brazylia jest tak słaba, czy to Niemcy są tak mocni. Doszliśmy do wniosku, że to Niemcy są tak mocni. Natomiast w moim przekonaniu na pewno Brazylii zabrakło takiego lidera na boisku. Nie było kapitana przecież, nie było najlepszego zawodnika, więc to na pewno w jakiś sposób odbiło się na postawie zawodników. Dlatego, że w momentach trudnych, kiedy drużyna traci bramkę, nie miał kto tak naprawdę tych zawodników pociągnąć, dać taki sygnał do ataku i rzeczywiście tego tam w postawie Brazylijczyków na pewno zabrakło.
No dobrze, a w ogóle jak mistrzostwa? Ogólnie te mistrzostwa. Co możecie o nich powiedzieć?
No
od strony piłkarskiej, wiadomo, najpierw od takiej strony sportowej, a i od innej strony też.
No i jak dla mnie to jedne z najlepszych mistrzostw, które widziałem, no dużo ich nie widziałem, ale te są na wysokim poziomie piłkarskim, no padało do pewnego momentu dużo bramek, ale nawet te spotkania 1/8 finału, czy 1/4, chociaż tam już tych bramek było mniej, no były zacięte, było kilka dogrywek, serii rzutów karnych, mogą się podobać, chociaż też dużo takich głosów słyszę, że odpadły te drużyny, na które ludzie chyba najbardziej no ich wspierali, czy byli za nimi. Z jednej strony jest duże rozczarowanie, no ale jednak pod względem piłkarskim mundial na bardzo, bardzo wysokim poziomie. Chociaż w tym półfinale to mieliśmy no ten jeden taki jednostronny mecz, a drugi Argentyna-Holandia, dosyć nudny, takie piłkarskie szachy, zakończone dopiero po serii rzutów karnych, no dopiero emocje były właśnie w rzutach karnych, no ale jest jeszcze nadzieja, że ten finał Argentyna, Niemcy, tak przypieczętuje ten mundial i potwierdzi, że to będą jedne z najlepszych w historii Mistrzostwa Świata.
Ja trochę mam takie wrażenie, jak obserwuję te mecze już 1/8, 1/4 półfinałowe, że to jest taki nawet brzydki mundial, bym powiedział, dlatego, że drużyny skupią się przede wszystkim na wyniku, no i rzeczywiście o to w tym chodzi, bo wynik może decyduje o tym, kto awansuje dalej, natomiast brakuje mi takiego piękna futbolu, które mogliśmy obserwować między innymi w fazie grupowej. Holandia rzeczywiście już nie gra tak pięknie, jak grała na przykład z Hiszpanią, czy później w meczu z Chile. To jest duża liczba wymian piłki w środku pola, później długa piłka na napastników. Argentyna też do tej pory nic ciekawego nie pokazała. Komentatorzy tam różnych stacji zachwycają się tym, jak to te reprezentacje są to przezorganizowane. Pytanie tylko, czy rzeczywiście nas jako kibiców fascynuje to, że reprezentacja dobrze funkcjonuje defensywnie, czy nie chcemy oglądać przede wszystkim bramek na mundialu. Ja myślę, że tego teraz bardzo szczególnie brakuje w tej dalszej części mundialu. Jedną taką drużyną, która pokazała dobry ofensywny futbol w półfinale, to byli Niemcy, dlatego że przecież Argentyna z Holandią to była spotkanie takie, jak do jakiego nas i Argentyńczycy, i Holendrzy przyzwyczaili, czy mało sytuacji, dużo podań, z których niewiele wynikało.
No Niemcy na pewno zagrali w półfinale taki mecz, który nie powtórzy się już chyba nigdy. No ciężko taki mecz będzie powtórzyć, ale też Niemcy grają tak falami na tym mundialu, no bo zaczęli świetnie, później w grupie mieli taką małą wpadkę z Ganą, później znowu w 1/8 nie zachwycili, no i nagle w półfinale znowu świetne spotkanie. Zobaczymy, jak im wyjdzie finał, ale też taka charakterystyczna rzecz, podobno w przerwie w tym spotkaniu z Brazylią, gdy już prowadzili 5-0, to Niemcy umówili się w szatni, że Brazylijczyków już nie będą bardziej upokarzać. No tam strzelili jeszcze te dwie bramki, ale chodziło im chyba bardziej o to, żeby po prostu nie za bardzo się popisywać jakimiś tam niespotykanymi zagraniami, no bo można było tak zrobić, bo Brazylijczycy w tym spotkaniu prawie nie istnieli. No ta jedna honorowa bramka Oscara już w doliczonym czasie gry, no też sportowe zachowanie względem szczególnie tych kibiców.
Ja jeśli się nie mylę, to przypominam sobie taki mecz Niemcy-Arabia Saudyjska. To było na Mundialu w 2002 roku i trochę ten półfinał właśnie to spotkanie przypominał, dlatego że był to mecz ewidentnie do jednej bramki i rzeczywiście od tamtego czasu na Mundialu chyba też Niemcy nie wygrali aż tak wysoko jak właśnie z Brazylią teraz w półfinale 7-1. Natomiast na tamtym Mundialu też rzeczywiście droga Niemców do finału była taka, a można powiedzieć, trochę przez mękę, dlatego że tam były po 3 zwycięstwa po 1-0 w 1/8, w 1/4 i 1/2 finału, a teraz Niemcy pokazali, na co ich stać już w półfinale, a mówi się o tym, że tego wyniku już nie powtórzą. Wielu ekspertów to powtarza w mediach, natomiast Arjen Robben twierdzi, że po jego wypowiedź po tym, jak Niemcy pokonali Brazylię, a sama Holandia odpadła z Argentyną, Arjen Robben twierdzi, że Niemcy rzeczywiście zmiażdżą Argentynę w finale.
No, to jest ciekawa sytuacja, bo Robben chciałby, żeby jego koledzy z Bayernu wygrali z Argentyną, a Neymar znowu kibicuje Messiemu i Mascherano, czyli swoim kolegom z Barcelony. No, ciekawy pojedynek, z drugiej strony się nam szykuje. No ale Argentyna rzeczywiście, no nie wiem, czy ktoś po fazie grupowej by powiedział, że ta drużyna dojdzie do finału, no bo w fazie grupowej ze słabymi raczej, może nie takimi słabymi, ale przeciętnymi zespołami zagrała bardzo źle, tam w ogóle nie tworzyła drużyny, wygrała dzięki przebłyskowi geniuszu Messiego, a później no ta drużyna się jakoś tak ukształtowała, szczególnie tutaj była widoczna jednak ta ręka trenera Sabelli, którego z drugiej strony krytykowano. On tą drużynę w ofensywie ułożył. Świetny Mascherano też. On trzyma tam w swoich rękach, nogach ten środek i obronę. No, głównie dzięki temu udało się nie stracić bramki, chociażby z Holandii.
No też Mascherano na pewno odegrał bardzo dużą rolę, jeżeli chodzi o mecz z Holandią, dlatego że on był głównym odpowiedzialnym za krycie Arjena Robbena i rzeczywiście w tych sytuacjach, kiedy Robben mógł znaleźć się sam na sam z Sergio Romero. Właśnie Mascherano tą nogę dostawił w tym ostatnim momencie i zablokował albo dośrodkowanie na Huntelara, albo ten strzał na bramkę po tym, jak Robben wbiegł w pole karne na pełnej szybkości. Natomiast to jest to, co zauważasz bardzo dobrze, co ja też bardzo wyraźnie widzę, że Argentyna, ja po raz pierwszy widzę Argentynę na mundialu, która nie jest pełna indywidualności i zastanawiam się nad tym, czy nie zrobiło jej dobrze ta kontuzja Angela Di Marii też, dlatego, że nie ma takich piłkarzy, którzy na dłużej przytrzymają piłkę. Argentyna zaczyna wymieniać podania, Higuain w końcu dochodzi do piłek, Messi też nie jest jakimś takim piłkarzem, który cały czas trzyma piłkę przy nodze i widzimy Argentynę, która nie jest tylko zlepkiem indywidualności, ale Argentynę, która jest drużyną i którą też można powiedzieć, że łapie odchylający się co chwila z wrażenia trener Sabella.
Rozmawiamy na temat sportu, a dokładnie dzisiejszy temat to jak połączyć sport z religią i już piszecie na Facebooku Czas Wzrastania ciekawe odpowiedzi. Na przykład Beata napisała, jak to połączyć? Po Bożemu grać w piłkę nożną. Dzięki Beata. Co znaczy po Bożemu grać w piłkę nożną? Jak może... myślicie? Jak, co to znaczy?
No może nie wiem.
Zastanówmy się. No właśnie, co to znaczy grać po Bożemu w piłkę nożną?
Na pewno przestrzegać reguł fair play, co w dzisiejszych czasach, kiedy w piłce no, liczą się tak ogromne pieniądze, nie jest proste. No też pewnie chodzi o tych słynnych nurków, którzy żeby tylko wygrać, no to zrobią wszystko w polu karnym, są w stanie oszukać sędziego, rywali. To na pewno nie jest po Bożemu.
Ja czyli też... nie oszukiwać, nie udawać, no, że przede wszystkim... nie wiem, że tak mnie strasznie kopnął i łapie się nie za tą nogę nawet.
Albo nawet, no nie wiem, nie dostał w nogę, a łapi się. No było kilka takich przypadków. Słynny Rivaldo na mistrzostwach w 2002 roku, gdy miał wykonać rzut rożny i jakiś, to było z Turcją, jakiś zawodnik właśnie z Turcji chciał mu podać piłkę, ale kopnął za mocno, trafił go chyba w brzuch, on się złapał za nogę i przewrócił.
Ja też pamiętam taką sytuację, taką już z dobrego przykładu, to jest Andrzej Arszawin, kiedy podczas jednego meczu Arsenalu piłkarz przewrócił się w polu karnym, sędzia podyktował jednastkę, po czym on wstał i sam próbował przekonać sędziego, że jednastki nie powinno być, dlatego że on nie był faulowany. I to też jest taka postawa bardzo, bardzo sprawiedliwa wobec przeciwnika na boisku.
No właśnie, można ale, znaleźć.
Ale był ten karny, czy nie był?
On w końcu był, dlatego że sędzia zdania nie zmienił, natomiast sam piłkarz rzeczywiście podbiegł do sędziego i powiedział mu, że karnego nie powinno
A być. On strzelał, czy nie?
Tego już nie pamiętam.
No ciekawe, bo jakby już tak domagał się do końca sprawiedliwości, to mógł strzelać i mógł nie trafić na przykład, nie? Fair play, jako fair play.
Ciekawe, czy jakiś piłkarz byłby w stanie tak zrobić, ale z takiego topowego klubu, że wiedziałby, że jedenastka nie była przyznana sprawiedliwie, powiedzmy w końcówce spotkania i by specjalnie nie trafił, no to na pewno by zyskał ogromny szacunek kibiców.
No ale też myślę, że straciłby tygodniówkę w klubie.
to też prawda.
No ale właśnie, grać po Bożemu. Czyli tutaj nie oszukujemy, to znaczy nie robimy aktorstwa, tak?
No ale piłka nożna, myślę, że też jest pełno takich przykładów. Przecież piłkarze, którzy nawet manifestują wiarę, starają się głośno mówić o tym, że wierzą. Wielokrotnie widziałem przypadki, że przewracali się udając faule, więc tej pobożności trochę nawet brakuje w samym perworze walki.
No jest coś takiego, że głośno mówią jednak o tym, że przyznają się do pewnych wartości, a na boisku tego nie za bardzo widać. No nie wiem, czy to jest tak...
Chyba, że złe ujęcie kamery.
Chyba, że.
Ale zastanawiam się dalej. No dobra, co dalej jeszcze? Faulować. Są faule. No kto nie fauluje? Pytanie. Czy są tacy zawodnicy, którzy nie faulują?
No pewnie znalazłoby się paru takich, którzy mają tych fauli jakoś mniej, ale żeby tak zupełnie nie faulowali.
No bo jest coś takiego jak faul taktyczny, tak? Że należy do taktyki.
No tak, pociągnie lekko za koszulkę, no i jest faul.
Wstrzymaj akcję, która się rodzi.
Tak, i to
żeby nie zdążyli uciec.
To nie jest jakiś brutalny faul, ale czy to jest zgodne z zasadami, no to nie jest.
No nie jest.
Ale po to też jest sędzia, żeby wtedy grę przerwać.
No bo to są naprawdę ciężkie pytania. To jest ciężkie pytanie. Faul taktyczny. Czy to jest... zgodne z zasadami, czy to jest po Bożemu w ogóle, no i jako element taktyki, no ale z drugiej strony no, może być elementem taktyki życia, że no, że żyję z tego, że no, czasami tam podwędzę, tu podwędzę, tam podwędzę, no takie drobne rzeczy, to jest taka taktyka. Według mnie, no i to chyba jest jasne, no, no, że faul nie należy do istoty piłki nożnej.
No tak, ale my chyba tak się do tego przyzwyczailiśmy, że nawet nie zwracamy na to uwagi, a ma ojciec oczywiście rację, że to no nie jest granie po Bożemu na pewno, ale no we współczesnym futbolu no to jest ciężkie do unikania.
Ale z drugiej strony jest twarda walka. Grać po Bożemu to też grać jak zawodnik, nie? Czyli taka twarda walka, bark w bark, ramię w ramię.
Są piłkarze, którzy na boisku zostawiają serce. Kiedyś się mówiło przecież o Gennaro Gattuso jako o tym, który jest takim jednym z największych wojowników na boisku. I rzeczywiście można coś takiego zaobserwować w piłce, że piłkarze zostawiają na boisku kawałek serca. Natomiast jeśli chodzi też o grę, to wiele fauli też na boisku. Ja myślę, że jest przypadkowych. Przecież celem piłkarza nie jest, myślę, w większości przypadków to, żeby skrzywdzić swojego przeciwnika, tylko odebrać mu piłkę. Czasami są takie sytuacje, że zderzymy się, że ktoś wejdzie w drugą nakładką, ale tak naprawdę zawsze celem jest piłka. Ostatnio jak była sytuacja z Christianem Zunigą, który tak brutalnie sfaulował Neymara,
no właśnie,
on też
on
mówił
też
wyraźnie,
chciał.
Że on nie chciał tego zrobić, potem sam przepraszał tego zawodnika, a natomiast nic jego zdaniem w tym, co zrobił, nie było celowe, więc często bardzo takie brutalne faule też są tylko wynikiem walki o piłkę.
Ale a propos, nie odnosicie wrażenia, że właśnie na tych mistrzostwach bardzo faulowano tych takich najlepszych, bo chyba tylko to był jedyny sposób na zatrzymanie tych najlepszych, ale tak faulowano właśnie, aby wyeliminować ich zupełnie z gry. Ja takie odnosiłem wrażenie, a z drugiej strony dziwiłem się, że nie było czerwonych kartoników.
No to szczególnie było widoczne w tym spotkaniu Kolumbia z Brazylią, jak tam Brazylijczycy za wszelką cenę chcieli wyeliminować Jamesa Rodriguez'a. No nie udało im się, on tak jakoś się w ogóle tym nie przejmował, grał swoje, próbował uniknąć tego, ale znowu on, no nawet wtedy chyba nie popełnił faulu, a dostał od razu żółtą kartkę, no to nie było sprawiedliwe, a z drugiej strony, no można powiedzieć, że to się zemściło na Brazylijczykach, no bo faul na Neymarze, nie gra do końca mistrzostw, zabrakło 2 centymetry i już w ogóle by nie grał w piłkę. Podobno tyle zabrakło, no i mógł być Neymar, 22-letni zawodnik, ostatnia nadzieja Brazylii, kontuzjowany, sparaliżowany, no i wtedy już by nie pograł do końca życia.
No na całe szczęście tak się nie stało i Bogu dzięki, bo Pan Bóg daje talenty na przykład sportowe, daje jakiś taki zmysł myślenia na tym boisku, bo samo kopanie piłki, czucie piłki to nie wszystko, samo jakieś tam dryblowanie, żonglowanie piłką to nie wszystko, ale jest jeszcze takie serce do walki. No i myślenie na boisku.
No właśnie, myślenie na boisku to jest najtrudniejsze.
Troszkę zabrakło Brazylii w półfinale. No, takie odniosłem wrażenie, no ale dobrze. Beatka, dziękujemy Ci za to, co napisałaś nam. Ja myślę, że za chwilę wrócimy do Was. Przypomnę, czas wzrastania z redakcją sportową Radia Maryja. Są z nami Paweł i Szymek. Jak połączyć sport z religią, czyli trochę tak o tej etyce w sporcie, o tej moralności w sporcie, ale o Bogu w sporcie, gdzie ten Bóg jest obecny w sporcie. Czekamy na Wasze komentarze na Facebooku, już tam piszecie, cieszymy się. Facebook czasu wzrastania, a tymczasem ksiądz Kuba Bartczak i wolność.
Jezus Chrystus, wolności król, pokonał śmierć, pokonał ból, to królów król, panów pan, każdą z ran przez swój grzech drąży sam, a on kocha wolność.
wolności miłość to
Boża droga
dana tobie, jeśli nawet w grzechach toniesz. Wierz mi, to jeszcze nie koniec, on na krzyżu rozłożył konie. Twój człowiek Jezus płacił grzechów dług, dzięki łasce masz wiele dróg. Dał ci Bóg możliwości, zobacz, wielu chce miłości, chce wolności, płatni nałogów, prawdziwa wolność tylko tu.
Poddać się, by wolny być.
Królów, król, pomóż Bóg. 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 Królów, król, pomóż Bóg.
Nigdy już nie powiem, nie znam go. Prawdziwą wolność daję tylko.
Jest to w tobie, jest to we mnie, każdy chce żyć suwerennie, niezmiennie, tylko wolność daje szczęście. W tym kontekście mamy pisane życie wieczne, tylko z Panem. Dzięki Boże zmartwychwstałeś, Ty wygrałeś właśnie dla nas. W Twoich ranach, w Twoich ranach prawdziwa wolność zapisana, nam zadana. Prawda, życie nie w kajdanach, blisko Pana, czyste zmienie przez wolność, zbawienie, oczyszczenie. W krainie z betonu dąż do pionu, poczuć ją już prawdziwą wolność daną Bogu.
Tylko On uwalnia mnie, tylko On daje sens. Tylko On, wolności król, pokonał śmierć, strach i ból. Tylko On uwalnia mnie, tylko On daje sens. Tylko On, wolności król, pokonał śmierć, strach i ból.
Królów, król, pomóż Bóg.
Królów, król,
pomóż Bóg.
Królów, król,
pomóż Bóg.
Królów, król, pomóż Bóg.
Królów, król, pomóż Bóg.
Królów, król,
pomóż Bóg.
Królów, król,
pomóż Bóg.
Królów, król,
pomóż Bóg.
Królów, król,
pomóż Bóg.
Królów, król,
pomóż Bóg.
Królów, król,
pomóż Bóg.
Królów, król,
pomóż Bóg.
Królów, król,
pomóż Bóg.
Królów, król,
pomóż Bóg.
Królów, król,
pomóż Bóg.
Królów, król,
pomóż Bóg.
Wolność i ksiądz Kławarczak oraz Fragła. A my wracamy do naszego tematu. Jak połączyć sport z religią? Rozmawiamy, no tak, temat nam zeskoczył na piłkę nożną, ale to trudno się dziwić, no są mistrzostwa świata. Zastanawiam się na temat dalej, idźmy dalej. Zawodnicy. Którzy zawodnicy będą pretendować do najlepszego zawodnika mistrzostw? Do takiej nagrody. I kto ma szansę na króla strzelców?
Na króla strzelców na razie prowadzi Rodriguez, ale on już nie gra. 6 bramek. Drugie miejsce ma Miller. No i on ma chyba największe szanse. On ma 5 bramek i jeszcze jeden mecz przed sobą. On ma takie statystyki na mistrzostwach. Tyle strzałów, tyle bramek. No bardzo duża skuteczność i on jest chyba moim faworytem. Ale ciężko będzie też wytypować najlepszego zawodnika, jeżeli wygra reprezentacja Niemiec, bo to jest taka drużyna, że no nie ma tam jakiejś takiej, no może właśnie ten Miller jest taką gwiazdą, może on właśnie zostanie tym najlepszym zawodnikiem.
A bramkarz?
Albo Neuer. Też,
ja bym też
może
zwrócił
być.
Uwagę na, teraz mi uciekło nazwisko. Toniego Krosa, dlatego że Kros prezentuje taką bardzo równą formę również jako ofensywny pomocnik przez całe turnieje i rzeczywiście jest takim fundamentem, jeżeli chodzi o rozegranie reprezentacji Niemiec, jeżeli chodzi o atak. Natomiast myślę, że jeżeli Argentyna wygra te mistrzostwa, to na pewno jedynym zawodnikiem, który może po prostu zdobyć tytuł najlepszego piłkarza, jest Lionel Messi.
Ale ciekawe, no, czy nawet jak któraś z tych drużyn wygra, a w finale nie wyróżni się tak bardzo jakiś zawodnik, czy właśnie organizatorzy nie pójdą inną drogą i nie wybiorą na najlepszego zawodnika chociażby Rodriguez'a, czy może kogoś z Holandii. No tutaj Robben by był super kandydatem, gdyby nie ten półfinał, który kompletnie mu nie wyszedł. z Brazylii. Naturalnym kandydatem był Neymar, ale wiadomo, że on od dwóch spotkań nie gra.
Zobaczymy, bo może też FIFA będzie chciała wyróżnić gospodarzy turnieju trochę w taki sposób inny, aniżeli Mistrzostwo Świata. Dlatego może też rzeczywiście Neymara wybrać tym najlepszym zawodnikiem, natomiast byłaby to na pewno decyzja bardzo kontrowersyjna, jak wiele, które rozgrywa się w Federacji Piłkarskiej akurat na świecie.
No tutaj Adam napisał na Facebooku: czasu wzrastania, Argentyna wygra. Kibic z Argentyny, a wy co sądzicie?
No tutaj jest konflikt w studiu, to duży, bo ja jednak całym sercem za Argentyną.
A Szymek, ja powiem szczerze, że ja nie chcę, żeby wygrali Niemcy, natomiast już wolę Niemców aniżeli Argentyńczyków. A
dlaczego?
Nie lubię, kiedy Mistrzostwo Świata zdobywa drużyna, która nie pokazała żadnej klasy piłkarskiej na Mundialu, a Argentyna dla mnie zgrała słaby turniej i na to mistrzostwo ewidentnie nie zasłużyła. Jeżeli chodzi o finał, to jedyne, na co może liczyć Argentyna, to na słabszą dyspozycję Niemiec tego dnia i tylko to jest jej nadzieja dla mnie osobiście na jakikolwiek triumf i pokonanie reprezentacji Niemiec, bo Niemcy w takiej formie, w jakiej zagrali z Brazylią, po prostu zniszczą moim zdaniem Argentyńczyków.
No ja myślę, że jednak final Argentyna pokaże coś ekstra, no bo w każdym tym spotkaniu jednak jest coraz lepsza, a no i wtedy można będzie powiedzieć, że na to Mistrzostwo Świata zasłużyła.
A idąc jeszcze dalej, jak tego Pana Boga odnaleźć w sporcie. Nie wiem, czy zauważyliście, ale większość, co mnie ciekawi, że zdecydowana większość piłkarzy, jak już patrzymy na piłkę nożną, to są ludzie wierzący. Nie wiem, czy to zauważyliście.
Widać się po tym, jak wchodzą na boisko.
No jak wchodzą na boisko, właśnie, właśnie.
I robią znak krzyża.
Tylko trzeba odróżnić to, czy są wierzący, od tego, w kogo wierzą też. To bym rozróżnił te dwie kwestie. W jakiego Boga wierzą. Bo kiedyś przeczytałem ciekawostkę taką, że na tyle wierząca była reprezentacja Francji wtedy, kiedy odnosiła te największe sukcesy, kiedy grał jeszcze Barthez, bronił bramki, tam Anelka tam gdzieś w ataku, no i tam reszta zawodników, i oni byli do tego stopnia wierzący, że co mecz, przed meczem jeszcze w szatni, każdy z nich całował łysą głowę Bartheza, bo wierzyli, że to przynosi im szczęście i że to będzie zwycięstwo. I po prostu na tych mistrzostwach, wtedy, kiedy całowali w głowę Bartheza, wygrywali. No. Ciekawe. Znacie takie przypadki może jeszcze jakieś?
Ale to raczej w inną stronę trochę. Przypadek Brazylii z 2002 roku. Oni się tam modlili wspólnie przed każdym spotkaniem. No a po finale zademonstrowali swoją wiarę tymi słynnymi koszulkami. Wtedy ściągnęli koszulki reprezentacyjne i pod spodem mieli koszulki białe z napisem "Kocham Jezusa". No to było w inną, tą dobrą stronę.
Ale to też można powiedzieć o reprezentacji Wybrzeża Kości Słoniowej, która przed 4 laty rzeczywiście, mimo że tam byli nie tylko katolicy, ale też muzułmanie, razem się modliła przed każdym spotkaniem już na boisku. Natomiast ja też pamiętam takie spotkanie z kapelanem Lecha Poznań, też mieliśmy raz w parafii. I też, co ciekawe, piłkarze Lecha też modlą się razem w szatni przed każdym meczem i jest na ich jakby takiej rozpisce przed każdym spotkaniem jest modlitwa jako taki punkt programu również. A także ta modlitwa przed meczem, ona też jest bardzo często obecna.
No właśnie, i teraz pójdźmy dalej. Jeśli mamy przesądy, tak? Oddzielić przesądy od wiary, od prawdziwej wiary. Bo to też jest ważne, bo wydaje mi się, że większość piłkarzy jest wierzących, ale wierzących też w przesądy różne.
Dużo jest chyba takich, nie tylko
piłkarzy. To się nie ogolę, nie?
Tak, to jest nawet był taki przypadek. No bardzo lubię piłkarzy ręcznych, naszych piłkarzy ręcznych, ale oni jak wtedy zdobywali to wicemistrzostwo świata, jak przegrali w finale z Niemcami, no to też większość z nich nie goliła się przez całe mistrzostwa, no bo jest taki przesąd, że nie będą się golić, to będą wygrywać wszystkie spotkania.
Teraz równie nawet dobrze można było powiedzieć, jakby będziecie jedli rzodkiewki, będziecie wygrywać.
No, ale sportowcy są tacy przesądni, to widać. No i właśnie między innymi tymi brodami.
Ale był też, ja pamiętam taką sytuację sprzed 4 lat, kiedy trenerem reprezentacji Francji był Raymond Domenech, a ja usłyszałem taką informację, że ponoć Domenech, jak powoływał piłkarzy na mundial, kierował się horoskopem i to było jego głównym wyznacznikiem co do tego, kogo na ten mundial zabierze. No skończyło się tak, jak się skończyło, że reprezentacja Francji się rozpadła, a skończyło się karami, również złym klimatem w drużynie, które trzeba było potem odbudowywać przez całe 4 lata. Natomiast też jest druga taka śmieszna, nawet bym powiedział, religia, kościół Maradony, który rzeczywiście czci Diego Maradona jako Boga, który też ma swoje zasady, ma swój dekalog, ma na przykład taką sytuację, że nawet chrzest tam jest, który polega na tym, że trzeba strzelić gola w identyczny sposób, kiedy Diego Maradona strzelił swoją pamiętną bramkę ręką, i to wszystko ma taki charakter kościelny, charakter obrzędny, natomiast z religią nie ma to nic wspólnego, a mówi się o tym, że przecież wokół tego kościoła kręcą się takie gwiazdy jak Lionel Messi czy Ronaldinho.
No właśnie, tu nie dość, że taka pseudoreligia, to jeszcze od razu oszukiwanie, no bo chodzi o tą rękę i strzelanie gola no, w niewłaściwy sposób.
Do tej kwestii jeszcze wrócimy później. Ja teraz chciałbym przeczytać kilka wpisów, które zrobiliście na Facebooku Czasu Wzrastania. Darek pisze, szczerze to nie obcuję za bardzo ze sportem i nie interesuję się tym na co dzień. Muzyka to moja pasja. Jeśli chodzi o połączenie religii ze sportem, to na pewno sportowiec powinien walczyć sprawiedliwie, bez żadnych dopingów, przekrętów. Zgadzamy się?
Oczywiście,
jak najbardziej.
Loża ekspertów się zgodziła. Ewa. Wiele niesprawiedliwych decyzji sędziowskich podjęto przeciw Meksykowi, który był skrzywdzony już w samym meczu z Brazylią. Meksyk powinien wyjść z grupy jako pierwszy. Ewa tak napisała. Co wy na to?
Ja bym powiedział, że jeden z takich ekspertów, już nie pamiętam, kto powiedział, że błędy sędziowskie są częścią piłki nożnej. Bardzo często jest tak, że sędzia też jest poddany bardzo dużej presji. Tak jak na przykład ten Japończyk w tym pierwszym meczu przeciwko Chorwacji, który rzeczywiście odgryzywał niesprawiedliwy faul na Fredzie i co zapewniło w konsekwencji Brazylii zwycięstwo. Natomiast to też są ludzie i też mają prawo do błędów. To też wynika bardzo często te błędy nie z tego, że oni chcą te błędy popełniać, ale przede wszystkim z takiego też i napięcia psychicznego, dlatego że sędziowie na pewno mają ogromną odpowiedzialność na sobie, a tym bardziej, że 40 tysięcy ludzi na stadionie jest przeciwko nim.
No tu się z tobą zgodzę, o sędziowaniu nic nie będę mówił, bo kiedyś miałem okazję sam sędziować i drugi raz tego nie powtórzę, ale czemu akurat te błędy sędziowskie zdarzają się, no są krzywdzone najczęściej te drużyny słabsze, które mogłyby sprawić jakąś sensację na mundialu. Tak jak tutaj mamy Meksyk, mamy Kolumbię, czy mamy Chorwację. No, co by się właśnie stało, jakby wtedy Chorwacja nie straciła tej bramki z karnego? Teraz możemy prognozować, ale mogłoby tak się stać, że Brazylia by w ogóle nie przegrała 1-7, bo z Niemcami by nie grała w półfinale.
Przecież największą niesprawiedliwość też podjęto przeciwko Bośni i Hercegowinie, dlatego że ta bramka, której im nie uznano, była prawidłowo zdobyta, tak naprawdę zapewniłaby im automatycznie awans do 1/8 finału, natomiast wówczas sędzia odgwizdał spalonego. Z powtórek wiemy, że spalonego nie było i nawet był metr, do tego spalonego brakowało, dlatego tam wtedy rzeczywiście była ta niesłuszność bardzo spora i bardzo duża kontrowersja.
A ja tu jeszcze jeden wpis taki przeczytam. Wojtek napisał do nas, sport z religią można łączyć. Jeśli chodzi o trening, to przecież nie powinien on kolidować z czasem na modlitwę czy udział we mszy świętej. Udział w zawodach już czasami może utrudniać udział w niedzielnej mszy świętej. Gdy na przykład jest się piłkarzem i gra się mecz wyjazdowy w niedzielę, to wiadomo, że na miejsce zawodów trzeba odpowiednio wcześniej wyjechać. Jeśli to jest miejsce w innym województwie czy na drugim końcu kraju, to czas jazdy wynosi nawet kilka lub nawet kilkanaście godzin. Powrót zajmuje oczywiście tyle samo czasu. Wtedy ma się cały dzień zajęty, więc aby mieć możliwość uczestniczenia w mszy świętej, najlepiej skorzystać z opcji mszy świętej sobotniej wieczornej. Ja dodam do tego jeszcze, żeby było pełna, sobotni wieczorny, ale ta, która jest niedzielną mszą świętą, która już jest, tak Wojtek napisał, ważna na niedzielę. No, w szczegółowych oczywiście, w takich niektórych przypadkach, kiedy nie można w niedzielę rzeczywiście ze względu na pracę, bo nieraz sport jest łączony z pracą przecież, nie? To jest nieraz zawód. Zawodowi sportowcy, no to, a szczególnie jeśli mamy do czynienia z piłką nożną, rzeczywiście te wyjazdy, ale mówiliście tutaj na przykład kapelan Lecha Poznań, to znaczy co, jeździ na mecze z nimi.
Tak, jak najbardziej. I zawsze przed meczem w szatni wszyscy piłkarze razem stoją w kółeczku. Jest modlitwa, która też jest już od jakiegoś czasu prowadzona w Lechu Poznań. Natomiast tam też jest wielu piłkarzy takich wierzących. On nam opowiada na przykład o sytuacji Manuela Arboledy, który nawet stawia sobie taki mały, można powiedzieć, ołtarzyk we własnej szafce. Klęka przed Pismem Świętym, zawsze czyta Słowo Boże przed meczem również. I też stara się powierzać ten czas spotkania rzeczywiście Panu Bogu. Różnie to wynika na boisku, dlatego że Manuel Arboleda jest akurat oceniany jako taki piłkarz szczególnie wrażliwy na dotyk innych, przez to łatwo się wywraca na boisku, można tak powiedzieć.
A tak z tym kapelanem Lecha Poznań jeszcze ciekawa sytuacja. Kilka lat temu on po prostu w czasie spotkania mógł siedzieć, nie wiem, czy na ławce rezerwowych, czy zaraz za tą ławką, i po prostu tak z bliska towarzyszył piłkarzom. Oni się oczywiście z tym bardzo dobrze czuli, mieli to jego wsparcie. No niestety różne przepisy się pozmieniały i już takiej możliwości nie ma.
Kiedyś,
a szkoda.
Kiedyś nam też opowiadał taką sytuację o tym, ja nie pamiętam już, o jaki mecz chodziło, ale chyba to był ten pamiętny spotkanie Lecha Poznań z Austrią Wiedeń, kiedy w ostatniej minucie dogrywki bramkę zdobył Rafał Murawski, która zapewniła Lechowi awans do następnej rundy. I wtedy nam opowiadał, że właśnie miniał Franciszka Smudę, który w ręku trzymał różaniec i mu pokazał, że to o to właśnie chodzi.
No ciekawe, ale w związku z tymi kapelanami to można odpowiedzieć jeszcze tak, że każdy sportowiec, który właśnie ma tutaj utrudnione naprawdę bycie na mszy świętej, a to jest bardzo ważna kwestia, to jest bardzo ważne doświadczenie tygodniowe człowieka, potrzebujemy tej mszy świętej, tak jesteśmy skonstruowani i tak nam to zostało objawione i przekazane przez Kościół też. Więc możemy na przykład poprosić, dlaczego nie poprosić, gdzieś porozmawiać z tymi działaczami różnymi, z władzami klubu, aby się rzeczywiście jakoś postarały o kapelana dla klubu, który mógłby pojechać na dany mecz, nie wiem, na drugi koniec Polski, odprawić też mszę świętą dla zawodników, nie tylko dla zawodników, ale przecież trenerzy i tam inni jeszcze, cały sztab, który jest. Przecież tu chyba nie będzie żadnego problemu. Dlaczego nie? Właśnie pytanie, dlaczego nie?
No wtedy by było wszystko po Bożemu. To można się zatrzymać nawet gdzieś, jadąc autobusem w jakimś ustronnym miejscu, no i odprawić mszę świętą.
Przecież też pamiętajmy, że mecze nie odbywają się przez całą niedzielę. A to jest tylko tak naprawdę 90 minut niedzieli i bardzo też nie zawsze niedzieli, dlatego że przecież znaczna kolejka na przykład Ekstraklasy albo Ligi Angielskiej, te wszystkie mecze głównie odbywają się przecież w soboty, dlatego w niedzielę jest zawsze bardzo dużo czasu, no, żeby pójść na mszę do kościoła.
A nawet mecz to jest 90 minut, później coś tam, dlaczego nie zorganizować sobie te półtorej godziny wolnego czasu? Można pójść wtedy do kościoła. Taka podpowiedź dla tych wszystkich działaczy i zawodników, którzy też borykają się z takimi problemami, bo to jest zrozumiałe, że są takie, gdzieś tam pojawiają się wtedy problemy, ktoś jest wierzący, no jak to pójść na mszę świętą? Właśnie tak jakoś zorganizować czas, porozmawiać. Wydaje się, że nikt chyba nie miałby nic przeciwko, no.
A ciekawe właśnie, jak tutaj sobie radzą na przykład zawodnicy Podbeskidzia, kiedy mają jechać na mecz do Lechii Gdańsk, albo odwrotnie, bo to na pewno zajmuje cały dzień. Można by ich kiedyś zapytać.
No, można by było ich zapytać. Następny wpis. Michał. W obecnej formie Niemcy są nie do zatrzymania. Ciężko znaleźć jakiś pozytyw przemawiający na ich korzyść. Pozytyw? Tak. Cały turniej grają topornie. A, w ten sposób. Michał tak napisał. Co wy na to? Niemcy nie do zatrzymania, grają topornie. Ciężko pozytyw dla nich znaleźć.
No, nie powiedziałbym, że Niemcy grają topornie. Na pewno nie w tym spotkaniu z Brazylią, czy w spotkaniu grupowym z Portugalią, czyli z najsilniejszymi przeciwnikami, z którymi do tej pory grali. No, oni tam zagrali jak nie Niemcy, chociaż Niemcy od 2006 grają całkiem inaczej. Jak Klinsmann ich zaczął prowadzić, to już nie jest ta drużyna, która wygrywała Mistrzostwo Świata w roku 90, czyli ostatnio, gdy była Mistrzem Świata. Teraz gra całkiem inaczej. To jest futbol szybki, składny i z dużą ilością bramek.
Ja się jak najbardziej zgodzę. Toporny można nazwać futbol na przykład Holandii, która
albo
Argentyny w półfinale, dlatego że tam była setka podań w środku pola, a brakowało jakichś dogodnych sytuacji. Natomiast to, co robili Niemcy, to jest przede wszystkim bardzo dobre wykorzystanie takiej wolnej przestrzeni, którą sobie stworzali. Ja pamiętam, jak Niemcy kiedyś pokonywali przecież Polaków, czy to na Euro, czy to wtedy na Mistrzostwach Świata, akurat na tym mundialu u siebie im nie za bardzo szło, natomiast jak już wygrywali z nami pewnie na Euro, to też grali rzeczywiście jako nie Niemcy, czyli to nie jest tylko gra tak pozycyjna, tylko to jest szybkie podania i rzeczywiście to widać też na przykładzie Bayernu Monachium, na którym tak naprawdę opiera się cała ofensywa reprezentacji Niemiec, taka bawarska tiki-taka, można to tak nazwać, tak też to się nazywało, dlatego, że taki styl rzeczywiście tej reprezentacji też trochę nadał Guardiola.
Czyli tiki-taka jeszcze nie umarła, tylko w innym stylu teraz.
Można tak powiedzieć.
I wracamy po przerwie muzycznej, a przed wami YouTube i Beautiful Day.
The heart is a blue. Shoots up through the stony ground. There's no room, no space to rent in this town. You're out of luck, and the reason that you had to care, the traffic is stuck, and you're not moving anywhere. You thought you found a friend to take you out of this place, someone you can lend a hand in return for grace. It's a beautiful day.
I'm not a hopeless
Beautiful Day, zespół U2. Taki Beautiful Day, no, może mieć albo Argentyna, albo Niemcy w najbliższą niedzielę. W najbliższą niedzielę wtedy będziemy wszyscy po pielgrzymce rodziny Radio Maria na Jasną Górę. No, z chęcią chyba obejrzymy taki mecz. Natomiast wracając do naszego tematu, jak połączyć sport z religią? Ewa jeszcze napisała to do tego, do naszej dyskusji, do waszej dyskusji szczególnie tutaj, że jej typy to James Rodriguez, który będzie królem strzelców, a Ochoa najlepszym bramkarzem. Nie wiem, co wy na to.
Najlepszym bramkarzem już na pewno będzie Keylor Navas. No nikt go nie dogoni, nie prześcignie w statystykach, on tam ma na poziomie ponad 90% obron, a to jest, bramkarz jest wybierany jednak na poziomie tych wszystkich statystyk, czyli na pewno Keylor Navas zostanie bramkarzem. Jak dla mnie to jest jak najbardziej słuszna decyzja, no, najlepszy bramkarz tego mundialu. Ochoa też zrobił no, dobre wrażenie, szczególnie tym spotkaniem z Holandią i Brazylią, ale jednak Navas to jest klasa sama w sobie, no, on wyprawiał niesamowite rzeczy na tym mundialu, tylko podziwiać. W ogóle bramkarze są świetni na tym mundialu.
To na pewno, natomiast zadaniem Ochoa na tym mundialu, on sam to podkreślał przed tymi mistrzostwami, był transfer do jakiegoś lepszej drużyny, dlatego że to jest piłkarz, który jest bez klubu i wydaje się, że na pewno mu się to uda, natomiast nie liczyłbym w jego wypadku na jakiś wielki europejski klub, natomiast na takiego przeciętniaka najwyżej ligi francuskiej może już liczyć.
A co do Jamesa Rodriguez'a, tak zauważyłem, że to jest faworyt większości pań, no ale... Nie dziwię się z drugiej strony, ale też chciałbym, żeby on został, żeby został królem strzelców, no bo zasługuje na to, to jak się starał w tym spotkaniu z Brazylią i też jego zachowanie po tym spotkaniu. No chłopak się rozpłakał, ale on się rozpłakał po prostu z tej bezsilności. Tak bardzo chciał wygrać to spotkanie, grać dalej, ale się nie dało, no z różnych względów. Po prostu okropnie ambitny chłopak, ale też, co ciekawe, bardzo ułożony, no i też z tego, co czytałem, to religijny. Też należy do tej organizacji, do której należy Kaka chociażby.
Aha. Idziemy dalej. Michał napisał, religia jest trochę jak sport. Prawa są w naszym sercu i to nasz Twórca je tam ulokował. No, dzięki Michał za taki wpis. A wracamy do takiego wątku. Piłka, stadion, kibice śpiewają, jest hymn, są hymny klubowe, jest jakaś taka przynależność klubowa, nie można nic złego powiedzieć na klub, bo inaczej gdzieś tam honor bierze górę, no i tam inne rzeczy też. I z drugiej strony jest pewna jakaś taka, nazwijmy to, przebieg takiego meczu, przebieg takiego kibicowania, przygotowanie się do takiego kibicowania, gdzieś właśnie później te wszystkie postawy podczas meczu, to widać u kibiców. Niektórzy mówią, że to jest taka religia. Kibicowanie to jest taka religia, że jest to jakiś zamiennik, troszkę, nie troszkę, ale to jest chybiony oczywiście, do tego, do prawdziwej religii, do prawdziwego wyznawania Boga, tak jak mamy w kościele, że no nie ma tych ludzi w kościele na przykład. Często tych ludzi nie ma w kościele. Mówią często, a bo tam nie śpiewam, bo ja nie lubię śpiewać, czy coś takiego. Taki jest argument, no, tam nie chodzę na mszę, bo tam nie lubię śpiewać. Ale na meczu śpiewam całym gardłem, aż później 3 dni. Ciężko cokolwiek powiedzieć. Zastanawiam się nad tym fenomenem. Co takiego jest w sporcie, że on urasta do miana religii. Do złego miana religii, bo to nie jest miejsce sportu. Sport to nie jest religia.
Ja przynajmniej bym powiedział tak z perspektywy własnego doświadczenia, dlatego że mi się zdarzało najpierw iść w niedzielę na mszę świętą, a potem jeździć na mecz Lecha Poznań. Ja mam wrażenie, że wielu kibiców robi sobie takiego małego boga trochę z tej piłki nożnej i z tego klubu. To też bardzo mocno wybrzmiewa w przyśpiewkach też bardzo często, dlatego że tam się deklaruje ciągłe przywiązanie do tego klubu, deklaruje się wierność aż do końca, po śmierci i tak dalej. Otacza się tak naprawdę miłość wartością klub piłkarski. Natomiast ja myślę, że przede wszystkim to są emocje. Emocje nas przyciągają do piłki nożnej, dlatego że to jest cały czas podwyższona adrenalina, to są wzloty i upadki, jest rywalizacja i to wszystko się tak wzajemnie nakręca. Kiedy spojrzymy na system piłkarski, tam jest nie tylko wiele dopingu, ale tam przede wszystkim główną rolę grają emocje. To jest taka trochę kultura, można powiedzieć, emocji i myślę, że to nas w sposób szczególny do piłki nożnej ciągnie.
No ale to się robi już taki fanatyzm z tego właśnie, co ojciec wspomniał o tych takich kibicach, którzy przede wszystkim właśnie swój klub, nie można nawet złego słowa powiedzieć, chociaż oni sami też nierzadko krytykują swoich zawodników, jeżeli tym zdarzają się jakieś wpadki, to też do końca się po prostu nie dodaje, bo tu są takimi fanatykami, tak kibicują tym zawodnikom, no chyba, że popatrzymy na to, że dla nich jednak klub to jest to pierwsze miejsce, najważniejsze. No ale to też jest tak, nie wiem, taka tradycja, nie wiem skąd to się bierze. Tak są wychowywani też czasami.
No bo teraz tak troszkę negatywne uroki sportu ukazujemy, ale też dobrze, bo to trzeba ukazać i trzeba wiedzieć, no, co jest na pierwszym miejscu. No bo przecież jeżeli kibice... Niektórzy kibice, ja nie chcę powiedzieć, że wszyscy, bo to nie jest tak, że wszyscy, ale niektórzy żyją od meczu do meczu. Czyli myślą, jaki będzie mecz, jak to będzie wszystko wyglądało, co i jak, oni potrafią, no przeżywają to, dosyć mocno przeżywają. Pamiętam kiedyś, gdzieś tam jechałem, na upadku byłem, rodziny Radio Maria w Londynie i gdzieś tam z jakimś metrem jechałem i akurat grała Chelsea, bardzo dużo kibiców Chelsea. I tak słuchajmy, jak oni rozmawiają z jakim wielkim zapałem o Chelsea, jak oni wymieniali skład, jak się kłócili, czy ten będzie tutaj, czy nie będzie tutaj. Nie, ten trener powinien tak dać. I co będzie za tydzień? Za tydzień będzie tak, to dobrze, żeby było w tym tygodniu w ten sposób, a za tydzień... I cała droga gdzieś tam, te 30 minut, tak się delikatnie przysłuchiwałem tej rozmowie ich, no to... Wokół klubu, wokół Chelsea, tam nie słyszałem nic o ich rodzinach, bo to byli już goście tacy gdzieś koło 40, nie słyszałem nic o ich rodzinach, o ich pracy, tam tylko był mecz, główny temat to był mecz, no z racji wiadomej, no jechali na mecz, tak? No, ale to nie tylko mecz jest w życiu, nie tylko sport jest w życiu, nie tylko jakaś dyscyplina i dlatego zwracam uwagę taką na te negatywne gdzieś negatywne, jak to nazwać, czyny, tak? No nie, postawy może tak.
Bo z takiego zachowania chyba to się rodzi taka odskocznia właśnie od tego normalnego życia i tacy ludzie, no... stawiają to kibicowanie, ten klub na pierwszym miejscu, dla nich to jest najważniejsze i tym też zasłaniają problemy swoje takie ludzkie, no bo tak jest wygodniej zająć się tym klubem i tym żyć, a jeszcze jak ten klub odnosi jakieś sukcesy, no to zawsze jest lepiej.
Ja też tak sobie myślę o takiej jednej rzeczy, że przede wszystkim mamy do czynienia aż z takim fanatyzmem, o którym mówimy, to jest taka nienawiść nawet wręcz między poszczególnymi klubami. Przecież też na stadionach, no nie oszukujmy się, pięknych słów kibice na przykład Lechii Gdańsk czy innej drużyny nie będą wykrzykiwać na temat jak Legii Warszawa albo Lecha Poznań, więc ta nienawiść jest zauważalna również, jeżeli chodzi o słowo.
Ale musiał wymienić Lechię, nie? Musiał wymienić Lechię.
Ja jestem kibicem Lecha, nie Lechii.
Ale dlatego mówię, że musiałeś gdzieś tam Lechii, czyli... No są tak. Jakieś tam antagonizmy pomiędzy Lechem a Lechią, nie?
Drobne, ale nie aż takie, nie jest to jakiś taki szczególny.
Zgody nie mają.
Przede wszystkim niezgoda to jest z Legią Warszawa, tam są takie wielkie derby, nawet można powiedzieć. Natomiast
aczkolwiek nic nie mamy do kibiców Legii Warszawa, nic nie mamy do Lechii, nic nie mamy do Lecha, do tych kibiców, chciałem zaznaczyć.
Jak najbardziej, natomiast ja też sobie przypominam, nie wiem kto te słowa powiedział, natomiast wydaje mi się, że są takie dość mądre, że z tych rzeczy mniej ważnych, piłka nożna jest rzeczą najważniejszą, to ktoś kiedyś powiedział. Natomiast rzeczywiście traktuje się ją jaką tą rzecz mniej ważną, czyli nie coś, za co oddaje się życie, albo czemu poświęca się cały swój wolny czas.
No właśnie, i dlatego tak ten wątek podjęliśmy razem, wspólnie, żeby sobie tak mniej więcej uświadomić, tak, jak nasza taka formacja, że są rzeczy ważniejsze, Sport jest piękny, piłka nożna jest piękna, naprawdę piękna, ja bardzo lubię, ale jest coś ważniejszego.
To powinno być tylko hobby albo jakieś zajęcie w wolnym czasie, no dla niektórych praca.
Ja też ostatnio, jak rozmawiałem z Agnieszką z redakcji informacyjnej tutaj Radia Maryja na temat sportu, bo mówiła mi, że taki uśmiechnięty byłem, kiedy realizowałem wiadomości, bo nagle pojawił się sport w wiadomościach. I ona była w ogóle zdziwiona, kiedy ja powiedziałem, że ja nie kocham piłki nożnej, bo dla mnie to nie jest rzecz do kochania, to jest rzecz, którą można lubić, to jest zainteresowanie, hobby. Natomiast nigdy nie będzie to coś, za co oddałbym życie, albo za co poświęciłbym na przykład czas, marnując tak naprawdę jakieś relacje z innymi.
Dzięki. Jesteśmy ciekawi też waszych głosów. Przypominam, że piszecie też na czasie wzrastania Radia Maryja, ale otwieramy też dla was telefony. One będą dostępne. Zapraszamy właśnie tych, którzy coś mają wspólnego ze sportem, lubią sport, kibicują chociażby spróbujemy sobie odpowiadać na to pytanie, jak połączyć sport z religią. Oczywiście też przyjmiemy takie głosy, które nam jaka delikatna refleksja na temat Mistrzostw Świata. Bardzo ciekawi jesteśmy waszych spostrzeżeń. 56 655 23 55 z Polski Północnej, 56 655 23 56 z Polski Południowej. W naszej rodzinie 536 600 100 oraz 536 600 200 i dla słuchaczy naszych z zagranicy 48 56 655 23 33 oraz 48 56 655 23 66. Oczywiście otwieramy te telefony dla młodzieży, czyli tam ten która, jaka to będzie kreska, ta granica. No nazwijmy, że to jest 80. rok, to jest ta granica gdzieś tam tej młodzieży. No właśnie, nawet według przepisów tam unijnych, nawet 35. chyba rok życia jest, ale tutaj sobie dajmy 80. rocznik, to jest ta górna granica. Zapraszamy was do wzięcia udziału w naszej audycji. Put your flags up in the sky, and let them shine the sand. The tough get going. One love, one life, one world, one fight. Whole world, one night, one place. Brazil, everybody put your flags in the sky and do what you feel. It's your world, my world, our world today. And we invite the whole world to play. It's your world, my world, our world today. And we invite the whole world to play. En mi mundo, tu mundo, el mundo de nosotros. Invitamos a todo el mundo a jugar con nosotros.
Gritar, não importa o resultado, vamos travar.
22.30, czas wzrastania. Jak połączyć religię i sport? Jak to razem rozumieć? Mamy telefon, bardzo proszę. Halo?
Jesteś... Będzie pan Jezus Chrystus.
Na wieki wieków amen, jesteśmy na antenie. Kto z nami jest?
Niech będzie pan Chrystus. Maria jest zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Choć moje górne widełki troszeczkę są wyższe, jak zakładam się...
No a jak ma pan na imię?
Dariusz.
No i co do tematu? Co do tematu?
Co do tematu, właśnie ja myślę, że jeżeli chodzi o połączenie właśnie religii i sportu, to mam taki naoczny przykład, bo tu jest mowa teraz w tej chwili o piłce nożnej, ale są też oczywiście inne dziedziny sportu. No, akurat,
no i czekamy, aż ktoś zaczepi też o inne. Czekamy na to.
Tak,
no.
Tak. Właśnie ja akurat troszeczkę kiedyś biegałem maratony, no i podczas takiego biegu, no, w pewnym momencie mi się zaczęło nudzić, no i padłem na taki pomysł, że żeby to się modlić po prostu, no i tak po prostu zrobiłem, a też jeszcze jeżdżę rowerem i znam takiego starszego pana, kolegę zawodnika ze słup, pana Broziaka, naoczny dowód, można powiedzieć, takiej autentycznej takiej wiary, bo pierwszy raz, gdy tego pana spotkałem, patrzę, ktoś jedzie rowerem, ktoś się modli, różaniec wisi na kierownicy. No i się okazało, że w świecie właśnie startów maratonów szosowych się ludzie po prostu znają tego i koledzy tego pana. Też miałem okazję go poznać, także są to takie naoczne dowody właśnie wiary i właśnie połączenia właśnie tej sportu i zarazem modlitwy. Myślę, że to taki przykład, który właśnie chciałem tak przytoczyć i przepraszam za moją taką chaotyczną troszkę rozmowę, ale...
Dziękujemy.
Już na antenie.
Ale tak, dziękujemy, naprawdę. Za ten telefon. Wszystkiego dobrego. Z Panem Bogiem.
Z Panem Bogiem.
No, chłopaki, tutaj pan Ariusz ciekawą rzecz nam ukazał. Modlitwa podczas uprawiania sportu. Jakie sporty mogłyby być, w których możemy... No bo trudno chyba grać w piłkę i mówić różaniec. To jest niewykonalne w tym momencie. Nawet nie o to chodzi.
No nie da się tego zrobić, bo grając w piłkę trzeba jednak na tym boisku myśleć i nie można się wtedy skupić na odmawianiu chociażby różańca.
No i to nie idzie w parze, po prostu nie tędy droga, ale są takie sporty właśnie.
Tak, właśnie jak tutaj pan Dariusz powiedział, szczególnie to bieganie, to właśnie ze swojego doświadczenia też wiem, chociaż teraz większość biegaczy słucha muzyki biegając, ale sam też tak robiąc po pewnym czasie tą muzykę wyłączam, no i wtedy można spokojnie odmówić chociażby dziesiątek różańca i naprawdę no polecam takie coś.
Na pewno też kolarstwo, bo dlatego, że ja też z własnego doświadczenia bardzo często jeździłem rowerem gdzieś, dlatego, że jestem z takiej wioseczki pod dużym miastem i jeszcze nie miałem wtedy samochodu, więc na wiele rzeczy musiałem dojeżdżać rowerem i wówczas też brałem różaniec i w czasie drogi, a żeby nie siedzieć bezczynnie, starałem się zmówić chociaż jedną, dwie dziesiątki, a dlatego to też jest taka dyscyplina, że zawsze można połączyć to z modlitwą, natomiast też myślę, że nawet jeżeli nie da się modlić w trakcie, to mamy wiele przypadków, że modlimy się przed i to są chociażby te mecze piłkarskie, o których tak dużo mówimy. To jest chociażby Tomek Adamek, który modli się przed walką. Wcale nie o zwycięstwo, ale rzeczywiście za swojego przeciwnika, o to, aby byli zdrowi oboje po tej walce. Więc takie przykłady też mamy, jeżeli chodzi o sport.
No to jest piękna postawa, modlić się o zdrowie swojego przeciwnika, tylko podziwiać.
Panie, spraw, żeby ta moja ręka znokautowała, ale nie zrobiła krzywdy. No może być tak, oczywiście, dlaczego nie? Dlaczego nie? No w końcu sport. Niektórzy mają jakieś sprzeciwy przeciw właśnie tym sportom, takim jak boks, nie, czy tam kickboxing, czy są jeszcze tam jakieś inne jeszcze te sporty walki. No jednak jeśli to jest sport, dopóki to jest sport, to wszystko jeszcze jest w porządku. Najgorzej, jak to już mija ze sportem, czyli co, jakiś taki duch walki, ale fair play, właśnie to jest to, żeby nie zrobić drugiemu krzywdy, tylko według reguł pewnych zasad to wszystko jakoś no, stosować, tak? Te ciosy, nie ciosy, to są specjalne jakieś te wszystkie jakieś techniki, które...
I to też tutaj, co mówiliśmy wcześniej, nie traktować tego tak na pierwszym miejscu właśnie i tylko, żeby to się liczyło, bo wtedy wiadomo, żeby zwyciężyć, jesteśmy zdolni do wszystkiego, dochodzi agresja, no i wtedy możemy też zrobić krzywdę swojemu przeciwnikowi, zapominając się w ferworze walki.
Takim dobrym przykładem, jeśli już mówimy o tej takiej walce w negatywnym znaczeniu tego słowa, może być chociażby hokej. Tam Krzysztof Oliwie miał takie sytuacje, że on, jego zadaniem na tafli lodowiska w lidze NHL było przecież bicie się z przeciwnikami.
Do tego jeszcze hokeju wrócimy, przypomnijcie. Mamy telefon, bardzo proszę, halo.
Halo, szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Chciałem pozdrowić na początek wszystkich młodych, słuchających teraz tej audycji i kibicujących na mundialu.
Mhm, a jak masz na imię?
Jestem Janek spod Kamycza.
Mhm.
Chciałem poruszyć taką kwestię właśnie, no bo jednak wiadomo, że brakuje tej polskiej reprezentacji na mundialu. No i czego to może być wina? No, Niemcy mają swojego papieża, który już teraz nie jest papieżem. Argentyńczycy mają obecnego papieża. No a my...
Dzięki za telefon. No niestety coś nam przerwało, ale mam nadzieję, że wszystko będzie kiedyś dobrze jakoś tam. Natomiast wracając do tej kwestii, do kwestii
hokeja.
Tak, ja tutaj tak, dlatego, że to jest taka moja jedna z ulubionych dyscyplin sportu, ja bym powiedział, dlatego, że tam jest i rywalizacja, i walka. Natomiast ten hokej w NHL charakteryzował się tym i zadanie Krzysztofa Oliwy było takie, żeby on wszczynał bójki z swoimi przeciwnikami tylko po to, żeby oszczędzić swoich kolegów z drużyny. To znaczy, on był od tego, żeby się bić na lodowisku i też nie oszukuj się, główną częścią hokeja właśnie są te bójki, które są dla kibiców bardzo atrakcyjne i wielu przychodzi tylko na halę lodowiska, tylko po to, żeby zobaczyć, jak hokeiści się biją i tam mamy ewidentny przykład sportu, w którym bicie się również ma taki charakter, można powiedzieć, rywalizacji.
No właśnie, ale co z tym hokejem, tym w najlepszym wydaniu NHL by było, jakby tam nie było tych bujek, no tych kibiców by było dużo mniej, bo tam no to jest jakieś 30-40% tej rywalizacji. Takie bójki są później powtarzane na YouTubie, to bije rekordy popularności, no a etyczne to na pewno nie jest.
I zaraz wracamy znowu do Was. Zapraszamy Was do komentowania i tych mistrzostw, ale też do odpowiedzi na pytanie, jak połączyć religię z wiarą. A tutaj chłopaki mówią, że ta piosenka będzie ciekawa, więc im ufam. Rafał Brzozowski, Świat jest nasz.
Świat, to świat, to świat, to świat jest
22:41, czas wzrastania. Jak pogodzić sport i religię? Już odbieramy telefon. Bardzo proszę, Radio Maria, jesteśmy na antenie. Halo?
Halo, Jezus Chrystus, Łukasz. Łukasz dzwoni, czy mógł się wypowiedzieć?
Na wieki wieków, amen. I tak, jesteśmy na antenie już.
O, wspaniale. Łukasz z Krościenka Wyżnego dzwoni. Ja bym tutaj chciał powiedzieć a propos tej postawy piłkarzy brazylijskich, bo no, to mnie zasmuciło, to mnie niewątpliwie zasmuciło, jak już strzelili im te dwa gole, że już widać było, no powiedzmy trzy, że już widać było, że im się po prostu nie chciało grać. I to mnie no bardzo zasmuciło, bo była to sytuacja powiedzmy do odratowania, do rzutów karnych, do remisu. I to, co powiedział Jan Paweł II w temacie właśnie poddawania się, on powiedział takie trzy słowa tak naprawdę. Ani kroku w tył. I właśnie w tej sytuacji powinni, myślę, że piłkarze brazylijscy no tak się zachować, prawda, że nie poddać się, tylko walczyć. Z Panem Bogiem.
Z Panem Bogiem. Dzięki, Łukasz. Pozdrawiamy Cię. No właśnie, ani kroku w tył. Sport, który uczy... Czego uczy człowieka? Czego uczy sport?
Dyscypliny.
Czego jeszcze? Trudne pytanie, nie? Trudne, takiego zaparcia trudne. Się, nie? Właśnie tej dyscypliny, wiary też w... takiej wiary trochę w siebie, trochę też w innych,
że można.
Zaufania ludziom innym, nie?
Tak, tak, tak.
Zespołowości też na pewno.
No, też życia z innymi, tu szczególnie sporty drużynowe, wytrzymać całe mistrzostwa z takimi 23 osobami przez ten miesiąc, no to też jest sztuka.
Sztuka. Adam napisał: wydaje mi się, że aby w Polsce być bardzo dobrym sportowcem, nie można być osobą niewierzącą. Tacy zawodnicy jak Robert Lewandowski czy Jakub Błaszczykowski przecież dołączyli do akcji Nie wstydzę się Jezusa. Ale wystarczy też popatrzeć na te osoby, nie odnosząc się do tej deklaracji. Nie widzę, oni byli jakimiś takimi celebrytami w mediach, których życie opiera się na skandalach, rozwodach, zdradach, mimo tego, iż obracają się w cudzysłowie w wielkim świecie. Zwróćmy też uwagę na bardziej niszowy sport. Mam tutaj na myśli piłkę ręczną, a dokładnie osobę Sławomira Szmala, najlepszego piłkarza ręcznego w 2009 roku i na świecie, który przy każdej nadarzającej okazji przyznaje się do swojej wiary i przynależności do Kościoła katolickiego. Wszyscy powinniśmy dziękować Panu Bogu za to, iż sport istnieje i jeśli jest odpowiednio wykorzystany, to poza korzyściami fizycznymi kształtujemy swój charakter, na przykład wytrwałość, waleczność i uczymy się życia w swoim małym społeczeństwie, na przykład braterstwo, wzajemny szacunek. Pozdrawiamy, również Ciebie pozdrawiamy, Adam, dzięki za wpis. Co wy na to?
Mi się od razu nasuwa taka jedna myśl, że bardzo często za słowami nie idą czyny. Przecież akcja nie wstydzę się Jezusa, ona była bardzo powszechna w środowiskach sportowców. Natomiast wielu z nich rzeczywiście deklarowało przywiązanie do wiary, a ich postawa deklarowała w życiu zupełnie co innego. I ta rozbieżność między tymi dwoma czynnikami była bardzo powszechna. Na przykład wobec Agnieszki Radwańskiej, o której się bardzo głośno w pewnym momencie mówiło. A chociażby.
No można by tu też poruszyć temat Lewandowskiego, no ale może no nie wspominajmy tak, no wziął udział w tej akcji, dobrze. Kuba Błaszczykowski też wziął udział oczywiście w tej akcji, no on swoim postępowaniem chyba jednak bardziej pokazuje, że dba o te wartości najważniejsze, ale tutaj ojciec czytał też o piłce ręcznej, postawa Sławomira Szmala, ale jest też, rośnie jego następca Piotr Wyszomirski, bardzo młody zawodnik, rocznik 88, już też bardzo dużo osiągnął z reprezentacją. No i on też od początku przyznaje się do wiary. Gdy się wypromował na ostatnich mistrzostwach, to w wywiadzie zaraz po spotkaniu nawet powiedział, że to wszystko, co osiągnął, to dzięki też temu, że wierzy.
Ale to też, ja myślę, że takich przykładów, jeżeli chodzi o czyny przede wszystkim, moglibyśmy mnożyć. A ja bardzo lubię wracać do przykładu Tonego Adamsa, to jest były kapitan Arsenal Londyn, wybitny piłkarz, który otwarcie miał problem z alkoholem i dzisiaj jest właścicielem kliniki, która z tym alkoholizmem walczy u ludzi.
Już mamy telefon, bardzo proszę, halo.
Halo, szczęść Boże, tutaj Stanisław z Poznania.
Szczęść
Boże. Takim hasłem, my nigdy nie poddamy się. To jest takie hasło sportowe, ale ja nie jestem ani zwolennikiem takim mocnym piłkarza, tylko uprawiam sport, maratony pływackie. I tutaj chciałbym się podzielić najpierw modlitwą, jaką nauczył mnie biskup Franciszek Job z Opola. To już było dość dawno temu. Ale mogę ją, tą modlitwę przeczytać, to jest dla młodzieży. Pociąga się droga młodzieży, piękno świata ze wszystkimi swymi urokami. Porywa życie barwnymi nadziejami. To wszystko, co nie jest grzechem i co nie prowadzi do grzechu, może cię pociągać. Świat ma być dla was piękny i życie radosne. Ale nie zapominajcie o modlitwie. Pamiętajcie, że świat i jego prześliczny kształt wyszedł z rąk Boga. Tak jak i człowiek ma swój początek od Niego. A Bóg mówi, będziecie mnie wzywać i pójdziecie i będziecie się modlić do mnie, a ja was wysłucham. Jeremiasza. I teraz troszeczkę o sobie. Nie tylko uprawiam sport, ale byłem przez 10 lat katechetą. W parafii jestem w kręgu biblijnym i kiedy płynę, bo pływam duże maratony, powyżej 10 kilometrów nadal i w tym roku już zaliczyłem takie maratony w Zielonogórskim, modlę się. Spoglądam jednym okiem w niebo, bo tak płyniemy kraulem cały czas i modlę się do Matki Bożej, modlę się do Jezusa i organizuję te zawody i 31 zaproszę również kibiców Lecha nad rzekę Wartę, gdzie będę płynął, będzie pokaz, będę płynął 2 godziny rzeką Wartą pod prąd, a hasłem będą smoki, a smoki się dzielą solidarność społeczna, S, M, miłosierdzie Boże, O, odrodzenie narodowe, K, krucjata różańcowa wyzwolenia człowieka w obronie ojczyzny i informacja, formacja, organizacja. To, co chciałbym przekazać młodym, bo ja już niestety jestem troszeczkę starszy, ale jak mnie zbadano, to mam, mój organizm jest w wieku 33 lat, dlatego
dlatego się mieścimy. Dlatego się mieścimy, właśnie. Dziękujemy panie Stanisławie i życzymy dalej takiego zapału i też takiego no, przykładu też dla innych. No właśnie.
No staram się jak mogę. To wszystko.
Dziękujemy, z Bogiem.
Ja również. Dziękuję, szczęść Boże. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dzielić.
Teraz i zawsze.
Dziękujemy i podziwiamy 10-kilometrowe maratony pływackie. No naprawdę, a wcześniej ojciec pytał, co daje sport. No i tu też mamy odpowiedź. Pan tutaj powiedział nasz słuchacz, że jego organizm jest tak, jakby miał 33 lata, czyli sport daje młodość.
Paweł, rozumiem, że chcesz się wybrać na taki maraton.
Nie wiem, czy bym się odważył.
2 godziny pod prąd na Warcie. I w Poznaniu Warta ma taki, jaki ma nurt, taki średni chyba, nie? Tak. No ktoś tu jest z Poznania, tak? Ktoś tu jest z Lechem Poznań.
Ja jestem za Lechem Poznań, nie jestem z Poznania, także.
Aha. Ale tak. Jak patrzymy na mapę, to widzimy tam średni. No jest trochę machania. Życzymy powodzenia panu Stanisławowi. Jeszcze mam pytanie. Mam pytanie o na przykład o inne dyscypliny sportowe do was, ponieważ wiem, że wy siedzicie bardzo mocno w temacie. Są takie ciekawe sporty gdzieś, może dla ludzi, dla młodych ludzi do uprawiania, z którymi się zetknęliście, które was bardzo zdziwiły, jakoś zaskoczyły, że istnieją w ogóle takie sporty. coś takiego.
Ja miałem ostatnio taką sytuację, że zetknąłem się z czymś takim jak Extreme Ironing, to się tak oficjalnie nazywa, a polega to na czymś takim, że ludzie w sytuacjach ekstremalnych starają się po prostu prasować. Mają normalnie deskę do prasowania ze sobą żelazko, a i czy to na masce samochodu jadąc przy dużej prędkości, a czy to gdzieś w jakichś takich trudnych miejscach górskich, wyciągają tą deskę, to żelazko i starają się po prostu wyprasować coś.
Ale to, czy można to powiedzieć, że to jest sport?
A właśnie to też jest pytanie, nad którym my się zastanawiamy, dla mnie osobiście nie, natomiast tak się to podciąga.
No, takie ciekawe, małe dziwactwo, jak dla mnie, ale nie, ciekawe, dobra, no, nigdy bym na to nie wpadł, że można coś takiego robić. Paweł?
A tych sportów teraz pojawiło się ogromnie dużo, ale właśnie to się nazywa najdziwniejsze sporty, najrzadziej spotykane, ale ludzie po prostu wymyślają też tak niektóre rzeczy na siłę. No, słyszałem o bierkach pod wodą, nie wiem jak to wygląda. Walka na poduszki, no takie naprawdę dziwne rzeczy, raczej ja bym tego do sportów nie zakwalifikował.
Ale też mamy dużo takich ciekawych odmian, ja bym powiedział, sportów letnich przełożonych na zimę. Na przykład przecież jest żużel na lodzie, gdzie zawodnicy zamiast na żwirowej nawierzchni ścigają się po lodzie, co jest przede wszystkim dużo bardziej niebezpieczne i też groźne dla nich. I ta poprzeczka, jeżeli chodzi o ekstremalność, jest podniesiona. Przecież to też, co robiło jakiś czas temu Red Bull, te kampanie w ogóle wokół X-Fighters, te skoki akrobatyczne na motocyklach, czy też samolotach, teraz będą przecież w Gdańsku bodajże Mistrzostwa Świata Red Bull X-Fighters samolotowe. Tam są duże przeciążenia, bardzo, bardzo, bardzo duże, ekstremalne sport. Natomiast to wszystko było wymyślone na potrzeby rzeczywiście jakiejś takiej kampanii wokół Red Bulla też.
Mamy kolejny telefon. Halo?
Halo, tak. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Mój Andrzej z Warszawy. Ja chciałem poruszyć problem sportów lotniczych. Sam byłem lotnikiem, szybownikiem. I tutaj od razu powiem, że jeśli chodzi o sprawę duszpasterską, mamy kapelana naszego. To jest ojciec Dominik Orczykowski. On jest kapucynem z Krakowa. Rokrocznie gromadzi brać lotniczą u siebie na ulicy Loretańskiej w kaplicy Matki Boskiej Loretańskiej. 10 grudnia jest święto Matki Boskiej Loretańskiej, no i tam spotykają się lotnicy na mszy świętej. Potem jest trochę przedwczesny opłatek, ale przed opłatkiem jest krótka modlitwa w kaplicy Matki Boskiej Loretańskiej, w domku właściwie, bo to jest domek wierna kopia tego, który jest Loretto. To jest jeden. Także ten ojciec Dominik Orczykowski jest oddany lotnictwu od dawna. Sam nie lata, ale towarzyszy lotnikom, czy to na Mistrzostwach Świata. Wielokrotnie był na Mistrzostwach Świata razem z naszą ekipą, która nawiasem mówiąc wiele, wiele razy zajmowała czołowe miejsca. I również skupia nas na spotkaniach miłośników żaru, tam też się odbywają spotkania ciekawe, towarzyskie, ale i msza święta zawsze jest. To jest jeden wątek. Drugi, jeśli chodzi o wątek modlitewny, to w latach 60. byłem na zgrupowaniu szybowcowym w Lisich Kątach. To był czas, kiedy właśnie nie można było się tak deklarować otwarcie. Chociaż bracia lotnicze, chociaż towarzystwo, to znaczy kierownictwo lotnicze nie stawiało przeszkód. Myślę, że tam byli ludzie rozsądni. I poprosiłem w niedzielę o zwolnienie do bliskiego kościoła. Poszedłem do kościoła i ku mojemu miłemu zaskoczeniu okazuje się, że tam wielu takich kolegów było. Także nie było trudności. Nawet w tamtych czasach można było otwarcie oświadczyć, że chce się iść do kościoła i można było pójść do kościoła. Druga, także nie ma trudności. Jeszcze jeden wątek chciałbym poruszyć. No, lotnicy mają, nie wiem, mają w powietrzu dość dużo czasu, żeby mieć jakieś odniesienie do Boga. Jeśli chodzi o szybowników, no to można było lecąc, pilot szybowcowy wykorzystuje prądy znoszące, no najpierw musi je odnaleźć, więc można odniesienie, o Panie Boże, pozwól, żebym znalazł jakiś dobry komin. Jak dobry komin znajdę? Dziękuję Ci, Panie Boże, za ten dobry komin. Następnie, no jakieś tam powiedzmy w przygodnym lądowaniu, no chciałbym dolecieć do domu, nie chciałbym lądować przygodnie, no pozwól mi, żebym jednak do domu wrócił. Także było tych odniesień wiele, a poza tym jeszcze można było powiedzieć, jak wspaniale jest, rzeczywiście potężne moce panują w powietrzu, kiedy szybowiec takiej dobrej klasy napełniony wodą waży około 600 kilo, prędkości może rozwijać do 270 na godzinę w kominie mniejsze, ale czuje się wtedy tę moc Bożą, taką potęgę, żywioł stworzony przez Pana Boga. No i jeszcze jedną rzecz chciałbym poruszyć, taką zachowanie, czy też postawa w sytuacjach niebezpiecznych. Zdarzyło się, że kiedyś przez swoją, no może taką nieuwagę doprowadziłem do sytuacji, kiedy no trzeba było właściwie nie mieć możliwości wylądować tam, gdzie chciałem. Prędkość była za duża do pokonania tej przeszkody. No i w tym momencie pomyślałem sobie, że pozostało mi lądować gdziekolwiek w terenie zupełnie nie nadającym się do lądowania. No i tak taka, powiedzmy, myśl gwałtowna. Panie Boże, Ania mała, Ela sama. Ela to moja żona, Ania to mała dziewczynka. No bo musiałem się liczyć ze wszystkim. I w tym momencie kątem oka zobaczyłem skrawek ziemi nadający się do lądowania. No, szybowiec był taki, że pozwolił mi tam bezpiecznie wylądować. Nic się nie stało. Cały wyszedłem z tego. Tylko że no właśnie to ostateczne, to nie było tak, że panikowałem. Nie można było panikować, no trzeba było jednak rozwiązania jakiegoś szukać z pomocą Bożą. No i przyszła ta pomoc. Tyle jeśli chodzi o takie właśnie sprawy odniesienia Pana Boga w różnych sytuacjach. No i możliwości uczestniczenia we mszy świętej zawsze. A jeszcze tutaj na koniec może chciałbym powiedzieć, że w pierwszym moim, dalekim przelocie jednak postanowiłem sobie pójść na mszę świętą wieczorem. Ale tak się złożyło, że nie poszedłem, no bo ciągnęli mnie tam z tego lotniska docelowego w porę i nie byłem na mszy świętej. Od tego momentu pomyślałem sobie, że nie mogę rozpocząć całego procesu latania w ciągu dnia, jeżeli przynajmniej w niedzielę, na pewno w niedzielę, jeżeli nie rozpocznę od mszy świętej. I to się udawało. Także dziękuję bardzo. Dzisiaj już jestem już starym, nielatającym lotnikiem i chciałbym życzyć wszystkim lotnikom tylu startów, ile lądowań. Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Dziękujemy Panie Andrzeju. Serdecznie pozdrawiamy. No, bardzo ciekawe świadectwo takie. Też nam pan Andrzej tutaj uświadomił, że dzień zaczynamy od Pana Boga. Idziemy na mszę na koniec, tutaj powiedział, i wtedy możemy latać.
Tak, no bo później można nie zdążyć. Ja chciałbym podziękować za ten telefon, no i oczywiście podziwiam szczególnie polskich szybowników, bo oni odnoszą ogromne sukcesy, a o tym się nie mówi. No, polscy szybownicy są jednymi z najlepszych, jak nie najlepszymi na świecie. Z każdych imprez przywożą medale. No a jak wszyscy są tacy, jak nasz słuchacz, no tylko podziwiam.
Czyli czekamy, aż szybownictwo będzie jedną z dyscyplin olimpijskich. Może w końcu ten kryzys polskich medali na olimpiadzie będzie zażegnany.
Na pewno by było więcej niż 10 wtedy.
Już za chwilę wracamy do was, ale wcześniej Adam poprosił, który wcześniej się wypowiadał na Facebooku, o zespół Lux Torpeda, między innymi Lux Torpeda. Dlatego dla Adama, ale też dla wszystkich, którzy lubią ten rodzaj muzyki i ten zespół Wilki 2. Lux Torpeda i Wilki 2. My już mamy telefon. Bardzo proszę, halo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Nazywam się Ola. Mam 13 lat.
No, witamy
jestem,
Cię.
Jestem z Gdańska, ale teraz obecnie trenuję w Toruniu na lodowisku Tortor, łyżwiarstwo figurowe.
O, świetnie.
Od 5 roku życia. I moim zdaniem właśnie można połączyć sport z religią. Ja właśnie codziennie rozpoczynam od modlitwy, a mam treningi na 6 rano. I także modlę się za trenera. A moje zawody przeważnie są w sobotę i niedzielę, ale zawsze tak organizuję czas, by mieć czas na Pana Boga, na mszę świętą. I także przed moim startem robię znak krzyża, który symbolizuje moją wiarę, i także modlę się do Pana Boga, by mi pomógł w moich startach.
No, ale piękne świadectwo. A możemy Ci zadać jeszcze jedno pytanie, bo mnie na przykład interesuje, jak wygląda taki dzień łyżwiarki figurowej, jak wygląda to takie przygotowywanie się też?
Znaczy, każdego dnia wstaję o 5:15. No, o 6 muszę być na rozgrzewce. O 6.30 mam trening. Potem idę o 8 i idę do szkoły. Potem idę ze szkoły, idę na lodowisko. I potem mam rozgrzewkę. I potem mam jeszcze trening. I po treningu mam rozciąganie i także takie różne bieganie i tak dalej. A potem jeszcze, znaczy też gram na skrzypcach i też potem jeżdżę do szkoły muzycznej, a potem no, idę do domu, no i odrabiam lekcje, no i modlę się i idę spać. I tak wygląda mój każdy dzień.
To piękny dzień. Piękny, naprawdę. Aż ci zazdrościmy, tak mi się wydaje, bo tak patrzę tutaj na chłopaków.
Zatkało nas.
Jesteśmy podziwu, naprawdę.
I mamy nadzieję,
A teraz właśnie jutro wyjeżdżam na obóz kondycyjny do Szklarskiej Poręby.
I co na takim obozie, jak taki obóz wygląda? Bo jesteśmy ciekawi, bo ta dyscyplina łyżwiarstwa jest taka...
10 do 25 kilometrów w lesie. No i każdego dnia też biegamy na stadionie. No i na sucho ćwiczymy skoki i rozciągamy się i bardzo dużo ćwiczymy. A potem od razu po obozie, właśnie od razu w sierpniu znowu zaczynam lód już jeździć.
Mamy nadzieję, ja osobiście mam nadzieję, że kiedyś cię zobaczę gdzieś tam w telewizji na Igrzyskach Olimpijskich.
Za 4 lata życzymy Igrzysk.
Tak, i złota.
A można przed 18 rokiem życia?
Oj, tam można. Jak się jest takim utalentowanym,
chyba, to można. Chyba Azjatki wszystkie mogą, z tego co pamiętam.
Ola,
będziemy mieć Polk.
Życzymy ci Igrzysk Olimpijskich i złotego medalu na Igrzyskach.
Dziękuję, tylko żeby być na Igrzyskach Olimpijskich, trzeba tak naprawdę trenować za granicą. Bo w Polsce za bardzo nie ma takich trenerów.
Mhm. Ale wiesz co? Nawet patrząc na przykład takiego tego złotego medalisty Mrutki. Złoty medalista.
Tak.
No właśnie, bo już mi wyskakuje to wszystko z głowy. To, że są warunki takie, czy nie inne w Polsce, no z reguły są bardzo kiepskie, to jeszcze nie wszystko. Bo jest jeszcze gdzieś tam takie samo zaparcie i też ci tego wszystkiego życzymy. Marzenia. Miej marzenia, a zobaczysz, że też Pan Bóg ci to na drodze będzie układał, jeśli to jest ta twoja droga właściwa.
Tak, tylko że właśnie ten sport jest bardzo drogi.
A, rozumiem. Czyli od tej strony.
Mieć bardzo twardy charakter.
Tak jak pewnie wszędzie. Ale Ola, życzymy ci samych sukcesów. Naprawdę. To z serca ci życzymy i cieszymy się, że się rozwijasz w ten sposób.
Byłam na pielgrzymce młodych na młodzieży.
Teraz w maju, w tak?
Tak.
Cieszę się bardzo.
A właśnie rok temu byłam z chórem. Śpiewałam.
A, no to tym bardziej się cieszę. Cieszę się.
I też w Toruniu, gdy z Lumen śpiewałam, gdy była 22. rocznica Radia Maryja.
No to tym bardziej się cieszę i pozdrawiam cię bardzo. To na pewno już się jakoś kojarzymy. Na pewno się kojarzymy. I to już chyba wiem. Już wiem. Kojarzę cię, Ola. Dzięki ci, Ola, jeszcze raz za to świadectwo i życzymy ci sukcesów. Szczęść Boże.
Dziękuję, szczęść Boże.
No chłopaki, zatkało was.
Zatkało nas od 5 roku życia. Podziwiałam. Naprawdę cały dzień, tak dzień w dzień. Oj, nie wiem, czy no, według mnie to tak się nie da, a tutaj naprawdę,
ja jestem
tylko podziwiać.
Pełen podziwu, dlatego że ja mam problem, żeby przyjść na poranny dyżur do radia, żeby za konsoletą być na 5.45, a co dopiero, żeby na 6 być już na rozgrzewce, po to, żeby na 6.30 być na treningu, i tak cały dzień wygląda. Tutaj obowiązki, ja jestem po prostu w szoku, dlatego że sam mam świadomość tego, że tak bym długo nie pociągnął.
No, Ola mówiła, że trzeba mieć charakter, ale po tym telefonie, po jej głosie było słychać, że ona ten charakter ma, także wierzę, że sukcesy przyjdą. Bo jest to, co najważniejsze.
Czyli?
Mamy przyszłą mistrzynię olimpijską.
Tego właśnie życzymy, Olu i, no i w ogóle wszystkim, którzy się pasjonują. Wspomniałem Brudkę. No to jest ciekawe, to jest fenomen chyba na skalę świata, ale i całą historię chyba sportu. To, co on zrobił i jak się przygotowywał do tego.
No na pewno, przecież łyżwiarstwo szybkie w Holandii samej, a to jest sport narodowy, tam się duże pieniądze wydaje na profesjonalne tory i tak dalej. Natomiast pieniądze, które Zbyszek Brudka zarobił przecież jako strażak, tak naprawdę przeznaczał na treningi, tylko one umożliwiły mu jakieś takie swobodne trenowanie. Oczywiście nie na polskich lodowiskach, dlatego że w Polsce nie mamy zatoczonego toru, natomiast dojeżdżał do Berlina i to też jest taki typowy przykład takiego charakteru i takiej walki. Przecież on sam dziękował swojej jednostce, z tego co pamiętam, tak, po zdobyciu złota olimpijskiego.
I jak tacy Holendrzy mają się nie zdenerwować, jak tu do nich na trening przyjeżdża Polak, ileś tam miesięcy spędza, wraca do Polski, pracuje sobie jako strażak, a później jedzie na olimpiadę i zdobywa złoto.
I czemu nie więcej takich medali? Życzymy naszym sportowcom jak najlepiej. Mamy telefon, bardzo proszę, halo.
I będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Dzwoni Jarek z Kozienic. Przysłuchuję się audycji, piękne świadectwa. Ja parę lat temu, no może paręnaście lat temu, uprawiałem też chyba taki nietypowy sport, hut sportowy. Dosyć wyczynowo. Od młodych lat i pamiętam, ponieważ zawsze te treningi odbywały się po takich ustalonych trasach, to 10, 15, 20 kilometrów wychodzenia albo wybiegania i te kilka lat zawsze w tych samych miejscach, to ja miałem wiele takich spostrzeżeń dotyczących zmieniającej się natury, otoczenia w tym samym miejscu, wiosna, lato, jesień, zima. I bardzo często miałem takie refleksje właśnie, które kierowałem ku Bogu, że tak piękną tą naturę stworzył, ona się tak zmienia, jest taka dynamiczna. Zdarzało mi się, że gdzieś w przerwie na skraju lasu ukląknąłem sobie i pomodliłem się krótko, chwaląc Boga właśnie za to, że taką naturę stworzył i pozwala mi ją obserwować podczas treningu. Może nie modliłem się podczas treningu samego, bo jednak jakieś takie skupienie na samym wysiłku bardziej w moim przypadku było potrzebne. Natomiast oglądanie przyrody i chwalenie Boga to gdzieś cały czas towarzyszyło mi podczas treningów. A odnosząc jeszcze się do słów tej dziewczynki Oli, która mówi, że tych trenerów potrzeba takich właśnie młodym ludziom, żeby podtrzymać u nich chęć trenowania. Ja sądzę, że to bardzo słuszna uwaga jest, że człowiek jak trenuje już wyczynowo, to ma w sobie pewną ilość motywacji. Ale z doświadczenia wiem, że to jest zawsze jakaś sinusoida. Pojawią się kryzysy, pojawią się gorsze chwile, momenty, może jakaś porażka na zawodach, może jakieś kilka dni treningów cięższych. To rolą właśnie takiego dobrego trenera, psychologa też, jest, żeby utrzymać odpowiedni poziom motywacji i zaangażowania w to, co się robi, bo poświęca się temu naprawdę masę życia, masę zdrowia, ogromną ilość czasu. I samemu czasami człowiek nie daje rady. To takie właśnie refleksje sportowe mi się...
Dziękujemy, napisało. Dziękujemy. Pozdrawiam serdecznie.
Pozdrawiam wszystkich. Z Panem Bogiem.
Chłopaki, kwestia trenerów tutaj została poruszona przez naszego słuchacza. No jak wielki wpływ taki trener może mieć na jakikolwiek, no nie wiem, wynik danej dyscypliny? No na przykład mecze, mamy ten mundial. Jak duży wpływ może mieć ten trener?
No, trener.
No oprócz tego, że wiadomo, że daje tych zawodników, tak? On selekcjonuje tych zawodników, jedenastka i tak dalej, podstawowa, ale.
trener może nawet wygrać mecz takiej drużynie, dokonując właściwych wyborów. Tutaj mieliśmy przykład Holandii na mistrzostwach, w tym spotkaniu z Kostaryką, gdy trener Holandii zdecydował się na taką no bardzo ryzykowną zmianę bramkarza w ostatniej minucie dogrywki. No i to się okazało strzałem w dziesiątkę. Ten bramkarz obronił dwa karne. Nie udało się tego samego zagrania w następnym spotkaniu. No i tutaj widzieliśmy, że to był błąd. Także trener... To jest bardzo dużo. Ciężko określić tak procentowo, jakby się chciało, ile to jest wartości drużyny, ale bez dobrego trenera niemożliwe jest osiąganie jakichś dobrych wyników. Też tacy trenerzy właśnie młodych zawodników, nawet tacy, których się spotyka na początku, oni są kluczowi, bo oni jakoś budują tych zawodników właśnie na początku, czyli w tym kluczowym momencie, jak nawet jakiś bardzo utalentowany zawodnik trafi na słabego trenera, to przepada razem z tym trenerem.
Ja bym też powiedział, że bardzo dużą rolę ma do odegrania trener i też zobaczmy, że jak kiepsko wyglądają reprezentacje i drużyny, które tego szacunku dla trenera nie mają. Przecież przykład reprezentacji Francji sprzed 4 lat na mundialu to był właśnie przykład Domeneka, który nie miał poparcia wśród swoich piłkarzy. Teraz zupełnie inaczej wyglądała reprezentacja Francji. Natomiast też ja chciałbym zwrócić uwagę na to, co się stało z Manchesterem United. Chociażby odszedł Sir Alex Ferguson, trener, który tam pracował ponad 20 lat, który miał ogromny wpływ nie tylko na samą drużynę, na jednostkę, ale też na wszystko, co funkcjonowało w klubie, bo tam nawet o czymś takim się mówiło. Fergusona nie było, zmienił się szkoleniowiec i Manchester nagle z mistrza stał się przeciętniakiem, takim trochę Premier League. Natomiast też spotkaliśmy się z takimi opiniami, że Manchester United zawsze był przeciętną drużyną, natomiast trenował go wcześniej wielki szkoleniowiec. Teraz ma przeciętnego trenera, dlatego tak kiepsko im szło.
My mówimy tutaj o trenerach drużyn, czyli trenerach futbolowych, a wydaje mi się, że trener jest jeszcze ważniejszy, jeżeli chodzi o te sporty indywidualne. Tutaj mieliśmy przykład łyżwiarstwa figurowego, no bo tutaj jest relacja tak jakby jeden na jednego. No i co zrobi sama taka młoda osoba, kiedy nie ma tego kogoś, kto by ją poprowadził? No bez trenera wydaje mi się, że w takim wypadku ciężko jest coś osiągnąć, bo nawet samym takim samozaparciem, no co z tego, że ktoś ma samozaparcie, jak robi coś źle od początku, nauczy się, przyzwyczai się do tych złych jakichś, no nie wiem, zagrań.
Chociaż my nie twierdzimy tutaj, że Ola coś robi źle, bo nic nie wiemy.
Nie, broń
Boże. Ale to przykład może być
tak,
jakiś taki.
Tak, tak, tak. No i później już tych pewnych przyzwyczajeń nie da się naprawić. No i tu wychodzi właśnie brak tego trenera.
W międzyczasie Szymon napisał nam na Facebooku: obserwując, przypomnę, Facebook Czas Wzrastania, jeśli ktoś chce, jeszcze zapraszam do tego, żeby tam się wpisać. Obserwując życie świętego Jana Pawła II, zauważyłem, że sport i tężyzna z nim związana pozwoliła mu wytrwać w trudnych wysiłkach podczas tych długich na przykład nabożeństw, dróg krzyżowych. To znaczy, że wysportowane ciało może służyć Panu Jezusowi podczas długiego klęczenia, wytrwania na mszy, gdy jest upał, gorąco, duszno lub bardzo zimno. I zachęcam do dbania o kondycję i wysportowaną sylwetkę, taką jak ma Pan Jezus. No, bardzo ciekawe spostrzeżenie, Szymon. No, Pan Jezus no tą sylwetkę normalną miał, zwykłą, tylko tyle powiemy, z racji tego, że no w większości no to przecież chodził.
Ciężko pracował też.
Ciężko pracował oczywiście i fizycznie, ale też i chodził, dużo chodził. To był taki powszechny środek lokomocji, chodzenie, to było chodzenie, szczególnie ludzi ubogich. Czasami tylko gdzieś ten osiołek był. A tak to chodził. No i Jan Paweł II, rzeczywiście. No popatrzmy na Jana Pawła II. Jakie sporty uprawiał, pamiętacie? Czy w ogóle wy pamiętacie, czy wy jesteście jeszcze pokoleniem JP2, czy nie?
Ja tak.
No ale mamy tak sporty, powiedziałeś, Paweł, kajakarstwo.
I też piłka nożna.
Piłka nożna.
Krakowia.
Tak. Co jeszcze? Pamiętacie coś jeszcze? Miał wypadek tam podczas uprawiania tego sportu.
Chyba
niejednokrotnie, ale jeden miał poważnie.
Narciarstwo.
Co jeszcze?
Na pewno wędrówki górskie, nie wiem, wspinaczka,
no
coś
właśnie
takiego, to też
ale
jest
tak,
jakieś
wędrówki górskie, tak, on przecież ile tych szlaków jest w górach, teraz zaznaczone, że to jest szlak Jana Pawła II, ten jest szlak Jana Pawła II, no nie ma szlaku w górach, którego by nie przeszedł Jan Paweł II po prostu. Niesamowite zamiłowanie do wędrówek górskich. Co jeszcze? Już mamy 4 te dyscypliny, co jeszcze znajdziemy? No, ale może ktoś nam zadzwoni, może ktoś napisze na Facebooku. Ja tylko znalazłem coś takiego, ale nie pierwszorzędna jakaś relacja, ale relacja dziennikarza włoskiego Gianni Miny, że Jan Paweł II był miłośnikiem, i tu uwaga, boksu. Że jako kardynał spędzał często jakoś tam oglądając walki swojego ulubionego boksera Muhammadego Alego. Ciekawe.
Bardzo ciekawe. Już
doszukałem się takiej ciekawostki, ale to jest według relacji tego włoskiego dziennikarza. On to gdzieś Gdzieś to po prostu znalazł, po prostu gdzieś to wyczytał, czy odszukał to. Czyli to jest z drugiej, jak to się mówi,
ręki.
Z drugiej ręki wiadomość. Ciekawe. Jeszcze coś zagramy. Mam taki piękny zespół Anti-Babylon System. Nie patrz. Bardzo mi się ta piosenka ostatnio spodobała. I nie patrz.
Zrób ku mnie jeszcze jeden krok. Nie patrz już na mnie.
Nie patrz, Antybabilon System, a my już podejmujemy kolejnego słuchacza. Halo.
Witam. Panowie, ja mam 56 lat. Mnie jedno w sporcie przeraża, bo wiele widziałem. Sport staje się, przepraszam, że to powiem, taką zastępczą religią.
Mm-hmm.
Jeżeli ja widziałem, czy to była kopia pucharu Mistrzostw Świata, czy oryginał, która jeździła po całym świecie, przed obecnymi Mistrzostwami Świata, po całym świecie i po to, żeby pokazać w każdym kraju, to oprócz reklamy, prawda, bo za tym idą jakieś pieniądze, tłumy przychodziły oglądać tego Złotego Cielca. To był Złoty Cielec. Ja mówię o piłce nożnej w tej chwili.
Mm-hmm.
Mnie to przeraża, że w tym momencie sport staje się zastępczą religią, takim suplementem religii. Wiadomo, że każdy sport, lepiej uprawiać sport, czyli wirtualnie, czy no, może nie wirtualnie, ale poprzez swoich gladiatorów, walczyć między krajami, narodami, kibice jednego kraju, drugiego kraju, niż wywoływać wojny. Jest to rozładowywanie pewnych emocji. Ale mnie to przeraża, ponieważ jest to jakieś wypuszczanie powietrza z nadętego worka. Sport dzisiaj przestaje być naprawdę sportem, czyli konkurowaniem tych dobrych. Za tymi idą straszliwe pieniądze i jeżeli ja oglądam obecnie Mistrzostwa Świata w piłce nożnej i w przerwach jakichś tam krótkich między jedną, drugą połową czy dogrywkami jest reklama piwa, jest reklama innych po prostu jakichś prawie że dopalaczy, nie mówię dopalaczy, ale prawie że, no to o co tutaj chodzi? Jeżeli ja oglądam ten sport i mnie się podczas 30 meczy w czasie tego wielkiego świata piłkarskiego, ja mówię tylko o świecie piłkarskim, ale to chodzi również o lekkoatletykę i również o inne wielkie imprezy, jeżeli mnie się na skraju podświadomości wmawia, że ja mam wypić piwo, że ja mam inne rzeczy zrobić, które w konsekwencji na zasadzie domina rozwalają rodzinę, jakąś społeczność i tak dalej, to ja jestem przerażony. Przepraszam, że taki
wielki głos. Jak ma pan na imię?
Powiem, dziękuję bardzo.
Nie dowiedzieć. Dziękuję. Pan się na mnie przedstawił, ale to jest to, o czym mówiliśmy wcześniej, nie? O tych zagrożeniach, jakie niesie złe patrzenie na sport, kiedy właśnie, pan to świetnie nazwał, kiedy robi się ze sportu Złotego Cielca. No i to ciekawy ten przykład właśnie, że jeździł ten puchar, tak? Taka peregrynacja, nazwijmy
tak,
to.
Dokładnie, nie? Po całym świecie, tak jak pan mówił, tutaj przychodzili kibice, no robili sobie z nim zdjęcia, ale też można zobaczyć na trybunach po niektórych kibicach, że oni, no na przykład widziałem zdjęcia Messiego w takiej formie, jakby to był jakiś bożek. No tu się całkowicie zgadzam, ale dlatego myślę, że dzisiaj mówiliśmy, jak połączyć sport z religią.
Przecież o Diego Maradonie też mówiło się bardzo często, że jest to boski Diego wręcz, a i ci wyznawcy kościoła Maradony popularnie taki się nazywa, zresztą bardzo wyraźnie też pokazują to, że tam pewne pomieszanie jakby w ich głowach też nastąpiło, dlatego że nawet obrzędy religijne na cześć Diego Maradony są odprawiane.
No, ale wracamy do tego, że żeby znaleźć właściwą hierarchię wartości, mówiliśmy też o tym dziś w programie, że sport nie jest najważniejszy w życiu. On pomaga, owszem, pomaga. Tak samo jak pomaga matematyka, tak samo jak pomaga znajomość czytania, pisania, to jest wszystko bardzo ważne. On pomaga w życiu i nie może nam zastąpić
czegoś, co jest w życiu najważniejsze, tej rzeczywistości boskiej. On nie może tam zastąpić. I to pójście na mecz, nabuzowanie się emocjami, które z jednej strony jest piękne, bo tam człowiek coś tam przeżywa. No, my jesteśmy taką... mamy taką naturę też i tą emocyjną. To emocje należą do naszej natury. I to, albo się denerwujemy, albo się cieszymy, albo zazdrościmy, albo jest tyle tych emocji różnych w człowieku. One się pojawiają. Owszem, ale nie może być tak, nie, że tylko na emocjach życie będziemy opierać, i bo tam jest ciekawie, bo tam jest walka, bo tam ja będę się cieszył, bo tam będę zaskoczony, bo tam będę płakał z radości albo ze smutku, no, że takie skrajne, z skrajności skrajność będę przychodził. Takie extreme te sporty tak samo to mają, ale tutaj kibice, nie? Nieraz tak mają. To nie o to chodzi. Chodzi o to, żeby wiedzieć, jaka jest właściwa hierarchia wartości w życiu. Ale już zamieniłem taki ton patetyczny. Już zacząłem mówić. Właściwa hierarchia, a sport niech będzie sportem. Aczkolwiek sport ma trochę dużo, znaczy dużo wspólnego z religią, jak to nazwali, z religią, ale jest pomocny. Wierzę, jest pomocny. Można to dzisiaj padło w programie, tak? Można modlić się podczas uprawiania sportu, chociażby biegania, chodzenia, jeżdżenia na rowerze, w takich indywidualnych sportach, tak? Gdzie to nie przeszkadza w jakiejś akcji, no trudno w jakichś wspólnotowych, gdzie jest taktyka jakaś taka i wymaga obserwacji, o tym wszystkim mówiliśmy. I co jeszcze mówiliśmy? Dzisiaj dużo mówiliśmy, no ale ten mundial jednak on jest i... No to jest ciekawe, bo to jest taka gra dla nas, co to jest takiego, no że my możemy się wykazać, czy potrafimy odczytać taktykę, bo to jest ciekawe, czy potrafimy odczytać, jak to będzie, bo dużo się dzieje na poziomie inteligencji w piłce nożnej. Co będzie w niedzielę? Tak na koniec.
Jednak Argentyna.
No to ja stawiam na Niemców. Ale stawiam, jeszcze... natomiast nie mówię, że kibicuję, dlatego że po odpadnięciu Holandii nie kibicuję już nikomu.
Ale to masz jeszcze Holandię w sobotę.
No to jest tylko mecz o trzecie miejsce. Ja myślę, że Holendrzy podejdą do niego tak jak w roku 98, czyli przegrają sromotnie, można powiedzieć.
No ale jak może zagrać Argentyna, a jak mogą zagrać Niemcy? Czy Argentyna zagra zachowawczo, po pierwsze pytanie?
Tak.
Bo wydaje się, że oni zagrali zachowawczo razem z Holendrami cały półfinał, bo widzieli, co się działo w poprzednim, jeśli się ktoś za bardzo poszedł do przodu, bo tak było z Brazylią.
Na pewno głównym zadaniem Argentyny będzie utrzymać zero z tyłu, a dlatego ustawienie, podejrzewam, będzie znowu bardzo takie defensywne, nawet bym powiedział. Natomiast zobaczymy też, kto zagra w ofensywie. Nie wiemy, czy wystąpi Aguero, czy Lavezzi. Na pewno takim motorem napędowym wszystkich akcji będzie znowu Messi, jak zwykle. A też ciekawe jest to, czy zagra Higuain tym razem, dlatego że ostatni mecz półfinałowy po prostu mu nie wyszedł. Natomiast Niemcy myślę, że będą grać swoim takim ustawieniem, jakim grali, przy powracającym do dobrej formy Khedirą w środku pola, Lamem ustawionym na skrzydle obrony, no i oczywiście tą z wysuniętym Kloze. Czy Kloze zagra?
Chyba tak, wydaje mi się, że jednak zagra, no bo jednak te bramki potrafi strzelić, to jest taki typowy sęp pola karnego, a myślę, że jak Niemcy nie strzelą szybko bramki, to może być jednak też taki podobny zachowawczy mecz jak ten półfinałowy, bo Argentyńczycy będą liczyli na tą jedną okazję, która pozwoli im później bronić się i wygrać to spotkanie, a Niemcy będą chcieli...
Czyli finał ataku pozycyjnego z jednej i z drugiej strony.
Tak.
Komu lepiej to wychodzi?
Chyba Niemcom.
Zobaczymy. Póki piłka w grze, jest wszystko możliwe, tak? Jak to klasycy
ale i tak
mówili.
Wygrywają Niemcy, też tak było.
Ale to już inny klasyk powiedział, ale to było, no...
To było dawno.
Dobrze, dziękuję wam za ten program, za... To to, że trochę przeanalizowaliście różnych ciekawych sytuacji, ciekawie to zrobiliście i za takie ukazanie sportu jako takiego dodatku do życia pożytecznego oczywiście, ale nie ubóstwionego.
Dziękujemy tak, bardzo. Dziękujemy bardzo.
Ja przypomnę Państwu, że naszymi gośćmi tutaj w studiu Radio Maryja byli nasi redaktorzy sportowi z redakcji sportowej Radio Maryja, Szymon i Paweł, którzy na co dzień w redakcji informacyjnej Radio Maryja spędzają bardzo, bardzo dużo czasu i pomimo tego, że dzisiaj bardzo dużo godzin spędzili tam w redakcji, znaleźli jeszcze czas taki wieczorem, aby się po prostu porozmawiać. Tak po prostu porozmawiać. Dziękuję wszystkim, którzy telefonowali za te wasze świadectwa, za te wasze refleksje na temat sportu, jak tutaj możemy to połączyć, te dwie sprawy, ten sport i religię. I dziękuję za wasze wpisy na Facebooku Czasu Wzrastania.
Dziękujemy
bardzo. Dziękujemy bardzo.